No to Klaus.
No to Klaus, proszę.
O, woda. Woda to jest bardzo ciekawy temat. Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy. Mamy dzisiaj gościa Endo.
Nawet Endo Rivers, czyli generalnie aluzja do wody.
O, właśnie. Hmm. Bo rozmawiałem z panem Jurkiem, tutaj gospodarzem, którego już wspominałem w ogóle w audycji. I pan Jurek no, jest starszym panem, który wychował piątkę dzieci. I słuchaj, jest tutaj obok domu studnia, do której chcemy zajrzeć razem, bo ja w sumie tak bardziej chciałem. Bardzo mnie interesowało to, jak ta woda teraz wygląda, bo podobno, ja myślałem, że to wiesz, że to były jakieś lata 80., kiedy tutaj doszedł wodociąg, a tymczasem okazuje się, że to było bliżej jakiegoś 2005, 2010, wcale nie tak dawno. I wiesz, i tu no, siedmioosobowa rodzina wychowała się na wodzie własnej. I zastanawiam się bardzo, dlaczego dzisiaj wszyscy pijemy z jednego źródełka? Mhm. Czy to aby jest bezpieczne?
No to mi się tutaj nasuwa od razu na myśl ta cała akcja z usuwaniem pieców węglowych. Gdzie, prawda, wszyscy mieli montować sobie czyste powietrze, gazowe piecyki. No, wiemy, jak się skończyło, wiemy, gdzie jesteśmy dzisiaj i skąd bierzemy gaz, ile on kosztuje. Ale to jest chyba podobna sytuacja, że w momencie, kiedy pozwalasz sobie państwu wejść na głowę i kazać ci używać tego, co ci każą, włączyć cię do sieci, no to już kończy się twoja... beztroska niezależność.
No tak, z jednej strony w ogóle teraz nie dostaniesz pozwolenia na budowę, jeżeli nie podepniesz się do wodociągu. Nie można postawić domu na własnej studni. Przynajmniej tutaj u nas. No, ja mogę o swoim jakimś doświadczeniu opowiadać. Ale tak sobie myślę, bo też często, no wiesz, są czasy, umówmy się, wojenne. A z tego, co ja znam historię, to zazwyczaj miasta padały po oblężeniach, po odcięciach od dostawy żywności, po braku wody. I teraz my dzieci wychowujemy w takim w ogóle przeświadczeniu, że tylko, kurwa, od Tuska woda idzie.
Ale ciepła. Zawsze chciał. Teraz sobie to przypominam, oczywiście śmieję się z tego, bo pamiętam jeszcze, jak kiedyś chyba za pierwszej swojej premiery, Donald Tusk mówił, że jego marzeniem jest to, żeby zawsze w kranie była ciepła woda.
Jaj. No. No dobrze, no. Zimna jest bardziej odżywcza, bardziej orzeźwiająca. Ja to tam wolę z rzeki. A dziwne jest też to, że wiesz, że już strach się w ludziom w głowach zasiał. W 90-tych latach wszyscy pili tę wodę, nikt się nie bał. Dzisiaj ktokolwiek chciałby, ale to czekaj.
Bakterie są,
sanepidu,
tak.
Jakiś tego, wszystko, nie? Jak bardzo zmieniło się w ogóle nastawienie, myślenie inne. Jak bardzo my jesteśmy zależni teraz od kogoś i to się wydarzyło, że tak powiem, za naszej warty.
Tak.
Ja mam z tym problem, że ja teraz na murze, kurwa, pilnuję.
To my przegapiliśmy, nasze pokolenie w sensie już doświadczyło tej zmiany, prawda?
W historii cywilizacji będą nas wytykać. Mhm. To tutaj, kurwa, się zesrało. Mhm. Wiesz, ja z tym mam problem.
No, to jest tak, to jest duży problem i to, wiesz, to dotyka wielu rzeczy, no jakby oddanie swojej prywatności w ręce korporacji typu Meta, Google, tam Alphabet i tak dalej. To jest śmieszne, oni zmieniają nazwę, nie? Że to już jest Alphabet, Meta, a tak naprawdę to są te wszystkie narzędzia, z których...
McCormack się w swoim podcaście kiedyś śmiał, że podobno kiedyś hasłem Google'a było Don't be evil.
Tak. Tak, no. Centralnie to był ich slogan. Niesamowite. W ogóle, wiesz, jak przewidzieli w ogóle, like, guys, let's not fuck, let's just not be evil.
I potem oni od tego hasła odeszli. Tak, no. Czyli co teraz?
Co teraz, no.
Let's be evil, kurwa. Tak?
Ciemna strona mocy.
Dobrze, ładnie, od razu wjechaliśmy grubo w tematy, ale cofnijmy się może dla słuchaczy naszej audycji. Czy mógłbyś przedstawić się trochę, opowiedzieć coś o sobie, kim jesteś, dobry człowieku.
Kim jestem? No, jestem Endo, tak się gdzieś tam można znaleźć mnie w internecie. Ci, którzy wiedzą więcej, to wiedzą więcej. Pozostawiam sobie ten przywilej niemówienia mojego pełnego imienia, nazwiska, daty urodzenia, imienia pańskiego matki, wszystkim, którzy nie muszą o tym wiedzieć. Taka trochę lekcja edukacyjna. Właśnie zadać sobie pytanie, czemu Endo? No, bo na drugie mam Andrzej, Andy, więc niech będzie taka wersja, nie? No. Kim jestem? Wiesz co, no, jestem takim dzieckiem pokolenia stanu wojennego. Gdzieś tam dorastałem sobie w małym miasteczku koło Radomia potem przyszedł czas na studia, wyjechałem do Warszawy.
Lewobrzeżnej.
No, po studiach wyjechałem z Polski, wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Byłem bardzo zafascynowany, wiesz, językiem angielskim, kulturą angielską. Lubiłem rocka, jak ty, wiesz, słuchałem dużo Queenu, dużo Sabbathu, Zeppelinów, Deep Purple. Byłem na koncercie Deep Purple w takim klubie Astoria, który potem zamknięty został parę lat potem, jak tam był ten koncert. No niesamowite przeżycia, wiesz, to było fajne, ciągnęło mnie tam, zawsze chciałem tam być. 15 lat z moich trzech piętnastek spędziłem tam, nie?
No i jak ci z tym?
Wiesz co, no już mnie tam nie ma. Wyjechałem i czuję się z tym bardzo dobrze. W sensie uważam, że potrzebowałem tego wtedy, żeby się nauczyć parę rzeczy, zobaczyć parę rzeczy, jak ten świat działa, jak wygląda. Miałem to szczęście, że pracowałem jako project manager w projektach IT, takich, wiesz, tam budowanie różnych, nie wiem, aplikacji, software development, jakieś strony internetowe, jakieś kampanie też. Więc byłem kontraktorem, więc zmieniałem często pracę. Tam miałem kontrakt na pół roku, na rok. Przez co w tym Londynie no, przewinąłem przez jak, nie wiem, tuzin tych agencji kreatywnych, cyfrowych. Więc poznałem kupę ludzi, poznałem kupę projektów. Zauważyłem jedną pewną regularność. Taką, że każda jedna agencja z tych dużych korporacyjnych agencji, ale absolutnie każda, miała jednego klienta, przynajmniej jednego klienta, dla którego robiła strasznie nudne rzeczy. I to był klient z jednego z czterech sektorów. Pharma, finance, fuel, z tych trzech sektorów. Czyli energetyka, bankowość i big pharma, farmacja. I zawsze mieli, wiesz, jednego klienta, który po prostu outsourcował cały swój budżet marketingowy do tej agencji, bo tam, wiesz, to był dyrektor, który no, on tylko idzie sprawdzić, odebrać projekt gotowy i na koniec wykazać, że wydał budżet i że w przyszłym roku musi mieć więcej i przynosił to z powrotem do agencji. Więc to były projekty strasznie nudne, nie kreatywne, nie ciekawe, ale przynosiły taka dojna krowa. Zawsze przynosiły, wiesz, hajs, a oprócz tego jednego nudnego klienta robiliśmy mniej budżetowe, fajne, kreatywne rzeczy. I to była ciekawa obserwacja, ja to gdzieś tam w pewnym momencie zatrybiłem. No i wiesz, te największe kontrakty, które miałem, no rzeczywiście były na tym, wiesz, na Citibanku, wiesz, byłem na kontrakcie, gdzie robiłem małe rzeczy, a tam płacili jakieś, wiesz, 500-600 funtów dziennie, to jakieś, wiesz...
Skąd oni to mieli?
No, te trzy sektory im nie brakuje, im nigdy nie będzie brakowało.
No tak, ale jak rozumiem, zmierzasz do tego, chcesz mi powiedzieć, że w tych agencjach zawsze był projekt, w którym nic nie trzeba było robić, ale było po prostu finansowanie. Czy przypadkiem nie było to w takim razie trochę tak, że ta agencja była w jakiś sposób sztucznie podtrzymywana przez tych, którzy drukują pieniądze?
No, można to tak nazwać, tak. Można tak nazwać, dlatego że wiesz, te agencje też mają bardzo, bardzo duże marże.
Rozumiem.
Czyli jeżeli, wiesz, taki ktoś jak ja mógł dostać, nie wiem, 500 za dzień, to oni z tego dostawali słono więcej.
Podejrzewam. Moje pytanie brzmi, dla kogo pracowałeś? Ja nie pytam o brandy, nie pytam o firmy. Czy ty przypadkiem nie pracowałeś dla tych, co drukują pieniądz i oni chcą
mieć... No najbliżej drukarki,
mieć,
tak. To
chodzi mi o to, że ci ludzie, którzy drukują na takie cele... Oni chcą mieć w jakby zestawie swojej, w talii kart, w swojej ręce, chcą mieć agencję reklamową, która nagle, jeżeli coś się gdzieś zesra, to może będzie potrzebna. Czy to przypadkiem nie jest podtrzymywanie, czy ty wtedy nie jesteś asetem tych, którzy po prostu drukują pieniądze? Na razie jesteś im niepotrzebny, to ci drukują tego, a jak będziesz potrzebny...
Każda agencja jest, tak. Każda agencja marketingowa. To wiesz, to w Polsce nie działa wcale inaczej, to działa tak samo.
Oczywiście. Jakby cały marketing to jest jedno wielkie opowiadanie bajek i nie bardzo widzę... To jest po prostu kłamanie za pieniądze.
No, wiesz, umiejętność sprzedania produktu, tak? Tylko że w tym wypadku akurat tych firm z tych trzech sektorów, tam naprawdę to była najmniej kreatywna robota. To było najbardziej nudne, najbardziej jakieś takie... Ja się tym, wiesz, nie pamiętam, co ja tam robiłem już teraz, wiesz? To nie jest coś, co zostanie mi w głowie, tak jak wiele innych projektów, które robiłem, które były naprawdę fajne.
No więc właśnie, czyli ten najbardziej lukratywny projekt, jakby, który prowadziłeś, on realnie nie był czymś, co cię zajarało, nie było czymś,
absolutnie, nie.
Czymś co chciałeś robić.
Wstawałem codziennie do pracy z wizją tego, że ten dzień, te 8 godzin tam przysiedzę, to jest dla mnie 8, tam tyle pieniędzy i tyle.
No. Mnie się wydaje, że dzisiaj, nieważne co robisz, czy jesteś w agencji reklamowej, czy jesteś handlarzem pomidorami, nie wiem, rolnikiem, cokolwiek byś nie robił, to i tak na końcu nie pracujesz dla swojego szefa, nie pracujesz dla jakiejś firmy, tylko pracujesz dla ludzi sztucznie kreujących jednostki monetarne.
No jeżeli za pracę, którą wykonujesz, rozliczasz się w walucie, która jest emitowana przez jeden czy drugi bank centralny, której podaż jest manipulowana tak, jak wiatr zawieje, to tak, jesteś trochę niewolnikiem tego systemu. Mhm.
Wszyscy, absolutnie wszyscy pracujemy dla polityków.
Tak.
I tego ludzie jakby tak. nie łapią. Wszyscy myślą, bo ja nie wiem, ja buty sprzedaję czy coś. Nie, mordo. Wszyscy pracujemy dla polityków. Przerażające to jest.
To jest przerażające. Wiesz, rozmawiam często z moimi znajomymi, którzy są w tym systemie dosyć głęboko osadzeni i jeszcze nie odkryli, że można inaczej. I mówię im, słuchaj, no wiesz, ja po prostu nie zgadzam się na to, żeby płacić podatki, z których w pieniądzu, za który będzie w tym samym pieniądzu kupowane zaraz będą bomby na jedną czy drugą wojnę. No,
no dobra, ale to jak znalazłeś furtkę wyjściową?
Wiesz co, no ja miałem taką chyba dosyć przeciętną moją drogę do Bitcoina. Bo oczywiście zaczęło się od chciwości, od tego, żeby zainwestować i zarobić więcej. Zaczęło się od shitcoinów i jakichś tam projektów, gdzie wydawało mi się, że o, tutaj wejdę, będę wczesnym inwestorem w jakieś coś i że to dobrze rokuje, to ma, wiesz, ręce i nogi, to na pewno będzie zajebiście, to pójdzie do góry.
Analiza techniczna,
tak. I fundamenty też były, wiesz, brane pod uwagę. Silny team, dobry marketing, świetny brand. Więc no byłem naiwny, przejechałem się na tym, nauczyłem się.
Wszyscy padliśmy w te kłamstwa.
Tak, tak. I no dzisiaj jestem, wiesz, jestem wielkim wyznawcą prostego sloganu bitcoinersów: stay humble, stack sats. Nie kombinuj.
Dobra, ale co spowodowało, że byłeś na tyle dociekliwy,
że kliknęło?
Że zacząłeś grzebać. I może kto ci pomógł to zrozumieć?
Ja miałem wielkie szczęście. Ja miałem wielkie szczęście, dlatego że pewnego dnia, 4-5 lat temu, już teraz zaraz 5 będzie, kiedy mieliśmy nasze drugie dziecko z moją partnerką i wychowaliśmy je za granicą, bez pomocy dziadków i tak dalej, to było dosyć takie, wiesz, przejmujące i intensywne. I w tym momencie, jak mój młodszy syn miał już za 3 miesiące, ja powiedziałem, że kochanie, ja teraz potrzebuję czas dla siebie. Ja potrzebuję wyjść na spacer. Tak. I to były 2 godziny w tygodniu, które wywalczyłem i powiedziałem, to jest czas dla mnie. Pozostałe 7 dni, tam 6 dni z kawałkiem tutaj robię na rodzinę i wszystko jest ten, a to jest czas dla tatusia. No i zaczęło się od tego, że sobie poszedłem, założyłem słuchawki, wrzuciłem jakiś podcast, jakiś audiobook. I to był mój pierwszy Bitcoin Walk.
Wtedy solo? Jeszcze...
Tak. No to były ze 3 takie, nie? Klasa. Tylko, że w pewnym momencie byłem tak przejęty tym, co słyszałem. Wiesz, różne jakieś tam podcasty Andreasa Antonopoulosa, 21 Lessons Gigi'ego. No i w pewnym momencie, wiesz, ja myślałem, że po prostu zwariuję. Potrzebowałem z tym o kimś z tym pogadać.
Obsesja.
Obsesja, absolutna obsesja, nie? W sensie wydawało mi się, że jestem jakimś świrem, że to jest, że mi to tak pochłania, że to jest niemożliwe, wiesz, nie? No i zrobiłem jakąś tam stronę na meetupie pierwszą, wiesz, że jest takie coś. Przyznaję się, nazywało się to CryptoWalk. Ale miałem to szczęście, że na pierwszym kryptowoku spotkałem ludzi, którzy mi wytłumaczyli różnicę.
Szybko.
U mnie to, ja byłem, naprawdę miałem błogosławieństwo, miałem fuksa, że spotkałem ludzi, którzy mnie szybko wyprostowali. I to był mega fuks, dlatego że to się zaczęło w Szkocji, w Edynburgu, gdzie naprawdę nie ma wielu bitcoinerów. Tam nie ma, to nie jest coś, co jest popularne. Tam jest, podejrzewam, tak samo jak w Polsce, albo no podobnie jest, nie? W sensie świadomość jest absolutnie zero. Jest dobrobyt, żyje się dobrze, wiesz, po co tutaj wymyślać, kombinować, takie podejście. Także miałem dosyć duże szczęście z tym, że to się zaczęło tak szybko. I wydaje mi się, że moja osobowość, ja jestem dosyć, raczej na pewno jestem ekstrawertykiem i gadam dużo, podobnie jak ty, sprawiły, że nawiązywanie kontaktu z innymi osobami, biorąc pod uwagę ten wspólny mianownik, ten tego Bitcoina, o którym mieliśmy rozmawiać, przychodziło mi dosyć łatwo. I nie ukrywam też, że... były jakieś pierwsze, wiesz, rozmowy z jakimiś ludźmi, no spotykasz obcą osobę, idziesz na spacer, jak tu zacząć, jak tu zagadać, jak to, wiesz, rozwinąć, pociągnąć temat. Nabrałem w tym wprawy, po prostu to tak przez wylatanie tych godzin przychodzi mi to teraz coś naturalnie, ale na początku, wiesz, ja nie miałem wiedzy na ten temat, tam miałem wiedzę bardzo, ja czułem, że w trawie piszczy, ale nie potrafiłem, wiesz, nie znałem fundamentów Bitcoina, nie rozumiałem tego wszystkiego, więc
z no czasem... bo tam jest w czym grzebać, nie?
Tam jest się czego pouczyć, tak, no.
No ładnie, czyli miałeś szczęście do ludzi od samego startu, fuksiarz.
W tej kwestii tak.
No dobra, ale potem praca jest potrzebna. Potem musisz włożyć trochę własnego wysiłku i nie spotkałem bitcoinera, który by powiedział, że on to wszystko to mógł, a kolega powiedział.
Tak, nie. To jest 100% prawda. Ja często jak mówię o bitcoinie, w ogóle o nauce bitcoina, robię taką analogię do chodzenia na siłownię, że jak pierwszy raz w życiu wchodzisz na siłownię, widzisz te wszystkie sprzęty, jest to...
Czujesz się jak idiota
trochę, no jest to przytłaczające, wiesz... Nie...
Usiądziesz, będziesz coś próbował, a inni tacy napakowani patrzą się, wiesz...
Tak, tutaj, to tak trochę działa, nie? No i wiesz, jak zrobisz pierwszy dzień, gdzieś nawet już przejdziesz przez ten trening, zrobisz tam jakieś ćwiczenia, wychodzisz z tego, to też jesteś taki trochę obolały, potem masz zakwasy, wiesz, nie, to nie jest fajne, to nie jest przyjemne. Musisz zrobić to drugi raz, potem musisz zrobić to trzeci raz. Zrobisz to 3, 4, 5 razy, to w pewnym momencie coś klika i zaczyna to sprawiać jakąś tam przyjemność i zaczynasz, jak ja to nazywam, budować ten Bitcoin muscle, ten mięsień bitcoinowy gdzieś tam zaczyna się rozwijać. I wtedy zaczyna to, wiesz, grać i ma to sens. I ja cały czas mówię o tym, że nie ma na świecie osoby, która by powiedziała, hej, ja rozumiem Bitcoina, ja już wiem, ja już wszystko wiem, ja już nie muszę.
No, to tego nie. Bo chyba dużo jest całkiem ludzi, którzy twierdzą, że rozumieją, a za każdym razem można im wsadzić szpilkę gdzieś, z której
Bitcoin strony. Nas zaskoczy jeszcze tak wiele razy, że nie mam o tym pojęcia.
No, ekspertów jest cała masa. To nasze dyskusja wokół BIPA 110 na naszym forum 21. Wszyscy tacy kurwa mądrzy. Wszyscy wiedzą, co należy. Jak to... Mordo. Nie wiem, mnie to bawi tutaj też, próbując zaprosić niektórych gości, zastanawiałem się, czy w ogóle poruszać ten temat. Ja na pewno nie czuję się ekspertem i nie wiem, po której stronie mogę stanąć. Mogę jakieś swoje stanowisko przedstawić, ale ono raczej wynika z... No, nie jestem ekspertem technologicznym, więc nie będę się tutaj jakoś próbował zbłaźnić, natomiast widzę, że rozumiem problem, z jakim próbuję się tam walczyć. Obawiam się tylko, że rozwiązania, które chłopaki proponują, absolutnie tego problemu nie rozwiążą, a mogą wykreować nowe. O tak, tylko tyle powiem.
Tak. No wiesz co, Bitcoin jest takim odkryciem, tak? Bo to jest jakby złożenie kilku różnych tam technologii, pomysłów razem do kupy, więc to nie jest nawet... wynalazek, to jest raczej odkrycie, że jak złożysz te technologie razem, to powstaje coś takiego, czegoś nie da potem zatrzymać. I teraz tutaj próba, wiesz, ja też się nie czuję absolutnie kompetentny, żeby, wiesz, mówić, czy to jest dobre, czy nie. Podoba mi się koncepcja fix the money, fix the world. Z tym się zgadzam ideologicznie. Ale po rozmowie z naszym wspólnym znajomym też zdałem sobie sprawę z tego, że ten BIP 110 i wiesz, i noc versus core, to jest hola hola, to nie jest do końca wszystko takie, tak, takie transparentne. No.
Zwłaszcza, że cała sieć Lightning tak naprawdę no, w chwili obecnej stoi w rozkroku i jakby samoproponowanie jakichś nowych BIP-ów
to już jest trochę
działa tak. Przeciwko rozwojowi sieci. Zawsze miałem po prostu raczej podejście tego typu, że Bitcoin jest naprawdę czymś większym niż nam się wydaje. I nawet jeżeli ja wewnętrznie myślę, że kurwa, trzeba coś zrobić, żeby uratować, czy coś, żeby.
My tu jesteśmy
po jednej,
nie
czy
znaczy,
po drugiej
nie,
stronie.
Absolutnie.
Ja nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Ważne, że jakby layer one jest bezpieczne, jak rozumiem.
Tak.
Chodzi mi o to, że ta sieć musi sobie poradzić bez ciebie, mordo. Jakby. Bo inaczej to wszystko jebnie.
No, poradzi sobie, wiesz, Bitcoin jest co, to nie, wiesz.
I tu mamy pewność, że to już jest na tyle duże i stabilne i na tyle niezmienne, jak rozumiem, czy zmieniające się bardzo powoli, że no, poradzi sobie bez mojego noda nawet przez chwilę.
Tak. Jest to już za duży eksperyment. Wielu próbowało go skooptować, skorumpować, zepsuć, zatrzymać. Nie jeden rząd próbował, wiesz, wykluczyć, wyeliminować Bitcoina.
Dobrze, ale wróćmy do tego twojego Bitcoin Walka, bo tu pierwsze były solo.
Pierwsze były solo, potem się pojawił jakiś gość. No, ale pojawili się ludzie, z którymi momentalnie złapałem po prostu jakiś, wiesz, fajny przelot i to było niesamowite, bo ja mieszkałem w Wielkiej Brytanii, wiesz, w sumie przez 15 lat i chodziłem na jakieś tam, wiesz, meetupy, jakieś spotkania networkingowe, takie dookoła technologii, coś tam. I zawsze to było takie, wiesz, takie bicie piany, ktoś coś chce sprzedać, jakaś tam prezentacja, wiesz, coś. I nie było czegoś takiego, że był jakiś follow-up. Tam wszyscy się, wiesz, o to pozostaniemy w kontakcie, wyjmiemy telefony, czy maila, czy cokolwiek. Nikt tego nigdy nie odświeżył. Po prostu absolutnie wszystko zdechało, wiesz, w momencie, kiedy zamykałeś drzwi od tej imprezy. Koniec, nie? Absolutnie ten. Może ktoś kurtuazyjnie napisał, hej, fajnie było się spotkać. No, super fajnie się było spotkać. Co dalej? Nic. Szukam inwestora.
Tak, właśnie.
No, w każdym razie z Bitcoinem jest inaczej. Z tym community jest zupełnie inny przelot, jest inna energia. To są ludzie, którzy mają nadzieję, to są ludzie, którzy też szukają, mają swoje źródła informacji, ty masz swoje, wiesz, są różne podcasty, wymieniamy się, nie wszyscy wszystko lubią, to jest też fajne. No, ale jakby zaczęła się przygoda z poznawaniem ludzi, z tym, jak ktoś inny postrzega tego Bitcoina, jak go wykorzystuje, jak go używa, jakiego walletu używa, jaki ma, wiesz, setup, software, cokolwiek. Zaczęły się takie rozmowy, wiesz, a ty jak chcesz to zrobić? A robiłeś kiedyś multisig? No, robiłem. A to na czym? No, na tym, wiesz. I tak powoli gdzieś tam zacząłem się tego też uczyć i to było bardzo fajne. Jestem za to bardzo wdzięczny opatrzności, że tak mi się to potoczyło i poznałem kupę fajnych ludzi, część z nich mam do dzisiaj przyjemność nazywać moimi przyjaciółmi. No.
No tak, ale musiałeś mieć też jakąś taką zajawkę komputerową. Jesteś takim gadżeciarzem cyfrowym trochę, nie?
No, myślę, że jestem. No, jest, chyba to jest taka. Tak, no my dostaliśmy, wiesz, w tych czasach internetu, kiedy pamiętamy dźwięk modemu, pamiętamy, jak to wszystko, wiesz, się zaczynało i dokąd doszło dzisiaj, więc pieniądz internetowy jest taką naturalną zajawką, że okej, też łykamy, jak to działa. No.
Każdy jakieś talenty gdzieś kiedyś ciągnął.
Tak jest. O tym pisałem moją pracę magisterską. Pisałem w 2005 roku, broniłem pracę magisterską pod tytułem jako kanał, internet jako kanał dystrybucji muzyki. I to było fajne, bo 2 miesiące po mojej obronie oficjalnie zaczął swoją działalność YouTube. O Spotify'u nie było mowy, o iPhone'ie nie było mowy, nikt tego nie używał. To była, wiesz, była Kaza, był Napster, były torrenty i ja się tym jarałem, no bo oczywiście to wszystko było wtedy, wiesz, nielegalne i black market i tak dalej, no ale come on, no widziałem w tym potencjał. Miałem na tyle fajnego promotora, który pozwolił mi jakby, wiesz, cisnąć ten temat, no i okazało się, że rzeczywiście ma to sens, jest na to rynkowe.
Czyli czekaj, czyli o piractwie pisałeś?
Wtedy tak, okay. Wtedy tak. No. No.
I to tak było nazwane w twojej pracy?
Nie, nie, nie nazywałem tego piractwem. Nazywałem to jako innowacyjna metoda przesyłu danych. No.
Rynek muzyczny też bardzo ewoluował. I w ogóle o całym tym internecie z naszych czasów, o których już wspomniałeś, te trzeszczące modemy, zwróć uwagę, że takie pokolenie urodzone gdzieś w latach 80., może do jakiejś połowy, maksymalnie połowy lat 90., to są ludzie, którzy przez chwilę zaznali takiego internetu niescentralizowanego. To są ludzie, którzy naprawdę na tych swoich jakichś małych, kiepskiej jakości komputerkach, ale zbudowali sieć na przykład torrentów, na których współdzielili jakieś pliki jednocześnie, bez jednej centralnej firmy, która brała za to w ogóle jakieś siano. To Jester mi ostatnio zwrócił uwagę, że to też jest pokolenie na przykład, które ma doświadczenie takiego, wiesz, zwykłego dziecięcego LAN party.
Tak, no.
Pecet wtedy jeszcze, pamiętam, ładowałem do plecaka i autobusem z pecetem na plecach do kumpla na noc.
W co znaliście?
Counter-Strike'a.
Countera, no. Ja jeszcze wcześniej był Doom, był Quake, to była duża sprawa. No. Quake to był tak.
No. Arena. Ale samo to, że mogłeś połączyć w jednym pomieszczeniu, gdzieś w salonie u kumpla, pozostawić kilka komputerów, każdy w inną stronę, żeby sobie nie patrzeć w ekrany, połączyć się kablami i mogliście między sobą w ogóle wejść do tego świata.
Tak.
Każdy wskakiwał i tam różne żarciki, tego napierdzielanie. Bardzo interesujące. I chodzi tylko mi o to, że myśmy to robili wtedy w zamkniętej, niezależnej sieci komputerowej. Czasem w ogóle nie podpiętej do internetu.
Tak.
Dziś...
Niemożliwe.
Jakby wiesz, ludzie dalej grają przez internet i dalej, nawet pewnie w Counter-Strike'a. Tylko, że oni wszyscy korzystają już z pośrednika.
Oczywiście.
I to jest niby niewielki, to jest szczegół, detal, ale jak no, my to dobrze rozumiemy, w wielu kwestiach związanych z internetem, no ukradziono nam po prostu samodzielność. Znaczy, kurde, ukradziono. Jak chcemy, to cały czas moglibyśmy kablem podpiąć się jeden z drugim. I...
To się nazywa wolność. To się nazywa walka o wolność, która nie jest łatwa, która jest trudna. Wygodniej jest skorzystać z rozwiązania, które jest podsunięte i po prostu, wiesz, plug and play. Łatwiej jest sobie na Spotify'u wklikać i zagrać, niż mieć winyl, który kupisz, znajdziesz.
Tak, ale młodzież dzisiaj dorastająca już w ogóle nie widzi tej możliwości, że można bez Spotify'a muzyki słuchać.
No, to jest straszne. Ale to, wiesz co, to będzie, moim zdaniem będzie powrót. Będzie
no tak,
renesans.
Tak jak z winylami.
Tak, tak.
Oczywiście. Tylko mnie trochę chodzi o to, że wiesz, w czasach, kiedy każdy artysta sam wydawał album, myśmy epkę jakąś nawet tutaj też nagrali jedną, no, ostatnio słuchaliśmy po latach. Całkiem niezły materiał. W każdym razie, kiedy miałeś...
To dołóż proszę do nagrania, posłuchamy.
Może to jest pomysł. No na pewno nie będę generował jakiejś sztucznej, kurwa, muzyki, jak ty do tych docinków. Przecież to jest w ogóle skandal. To jest, jak ty się możesz nazywać fanem muzyki, próbując, rozpowszechniając takie plastikowe wydzieliny Matrixa. To przecież to nie można tego w ogóle muzyką nazywać. Co? Ja tu go
to
do
nie,
studia
to nie, zapraszam. To nie jest muzyka, to jest intro i outro.
I widzisz, i właśnie do tego zmierzam, że... Kiedy każdy artysta mógł wydać własny album i sprzedawać, nie wiem, na bazarze, kurwa, na tym stadionie dziesięciolecia. Gdzieś spod koca w ogóle, nielegalnie to też. Ale każdy, jakby rynek był szeroki i równy w miarę dla tych podmiotów. Każdy mógł się przepchnąć z własną muzyką, jeżeli materiał miał dobry.
No teraz jeszcze był za X po drodze, no ale okej. Okay,
dobrze, no tak. Ale chodzi mi o to, że dziś, kiedy wszyscy... polegamy na centralnej aplikacji. Weźmy ten Spotify. Spotify sam decyduje. To on decyduje, co ci podpowie dzisiejszego wieczora do łóżka. Nawet jeżeli ktoś gdzieś tworzy dobrą muzykę, ale na przykład centralnemu wielkiemu bratu nie zależy na tym. Może mu się to nie kalkuluje w tych fiducjarnych rozliczeniach. Czy myśmy gdzieś, ta nasza warta, jak ją nazywamy, na murze, czy myśmy przypadkiem nie okradli artystów gdzieś po drodze z możliwości zaprezentowania własnego materiału? Czy to nie jest gigantyczna strata w ogóle dla kultury człowieka myślącego.
No, wiesz co, no to troszkę tak, to tak działa, jak wiesz, jak działają te główne, największe też wydawnictwa i platformy, że oni chcą puszczać to, co się sprzedaje, tak? W sensie tam nie ma miejsca, w radiu nie ma miejsca na nowy materiał. Jeżeli nie jesteś Lady Gaga albo jakaś, wiesz, inna, nie wiem, Taylor Swift, nie masz nazwiska, które po prostu wjeżdża jak czołg z nowym materiałem, to ciężko, bardzo ciężko. Ja współczuję młodym ludziom, którzy chcą robić muzykę, robią dobrą muzykę i chcą to gdzieś komuś pokazać. Naprawdę współczuję, bo no każdy, kto nie wiem, nie ma jakieś swoje konto na YouTubie, czy na Spotify, czy gdziekolwiek, jeżeli zaczynasz od czegoś, no zaczynasz od zera. No zaczynasz od tego, że mama i tata polubią twoją piosenkę. I brat i ktoś w szkole. I ta audiencja zaczyna się od paru osób. Żeby to było dobre, to musi rzeczywiście złapać setki, jak nie tysiące odsłon. I ciężko jest teraz komuś młodemu, wiesz, robić muzykę, jednocześnie zajmować się marketingiem, wiesz, robić to wszystko inne, nie?
Chodzi też o to, że to przepada. Jeżeli nie wydasz tego na albumie fizycznym, wrzucisz gdzieś na YouTube'a i może nawet wisi to tam z tymi trzema wyświetleniami bardzo dużo czasu, no to żaden algorytm już tego nie odkopie i sam z siebie nie puści dalej. A wiesz, a w muzyce zdarzały się, oglądałeś na przykład, chyba dokument nawet o nim jakiś powstał, Sugar Man?
Tak, no.
Facet, który nagrał album, nie wiem, w latach pewnie 80., może wcześniej, no. Wydał go, nie udało się, poszedł robić do
na
fabryki.
Na robocie, tak, chyba na budowie pracował.
Tak, i pracował tak pewnie ze 20-30 lat, a okazało się w międzyczasie, że te parę płyt, co wydał, poleciały do Afryki.
Tak, tam było w ogóle
i tam zrobiły, i tam nagle to była gwiazda rocka i ten facet na koniec, już będąc tam pewnie 60-letnim dziadkiem,
tak.
Teraz okazało się, że, bo w Afryce myślano, że on nie żyje, teraz się okazało, że żyje i on jest wielką gwiazdą rocka na nowo i w ogóle już nie tylko w Afryce, ale tak. I tu u nas o tym słychać. Jak taka historia miałaby się wydarzyć dzisiaj z numerami wrzuconymi na YouTubie?
No właśnie, to jest bardzo trudne. No.
I jest jeszcze sprawa tego, że wiesz, niektórymi numerami mnie się bije po uszach z każdej strony, w każdej reklamie
tak.
Walą.
Mhm.
A kiedy ja chcę sobie z kolegą popierdolić po internecie i wrzucić w audycję swój własny numer.
To nic ci nie wolno, no.
To mnie nie wolno. Bo kurwa, nie wiem, bo Michaelowi Jacksonowi nie odpaliłem, tak? A czekaj, ja słyszałem, że jego już nie ma. Kto teraz?
No, Walt Disney chyba, tak?
I teraz wszędzie mnie nawalają z każdej strony nim, ale ja nie mogę tego puścić, tak?
No tak, no ci, którzy puszczają, mają jakąś tam licencję, oni zarabiają te pieniążki. No tak, wiadomo, no. Ale to jest...
To nie jest pieniądz, mordo. Oni to drukują. Słyszeliście to wszyscy? I to też... Każdy, kto słucha tej audycji. My tu dużo pierdolimy różne wątki dookoła, poboczne, najróżniejsze. Ja jestem chaotyczny, mieszam i tego. To jakby ktoś szukał tego, co chcę wam powiedzieć, to oni drukują ten pieniądz. Pomyśl o tym, mordo, po prostu. Tu, teraz. To minuta ciszy. Chciałem ci też podziękować. Za to, że wiesz, podczas ostatniego roku zgodziłeś się ze mną trochę popierdolić, zdalnie, to jest, jakie było różne, część materiału w ogóle, co se popierdoliliśmy.
To nasze, nic nie nagrało. Za trzy odcinki chyba tak były takie, że w ogóle...
Ładnie, bardzo ładnie,
no.
Ale dało mi to jakąś taką możliwość też zrozumienia, że chyba mamy coś do powiedzenia.
Ale mordo, właśnie o to chodzi z tą muzyką, o której mówiłeś, że jeżeli jesteś młodą kapelą, wiesz czego brakuje? Brakuje dziennikarstwa, brakuje ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, mają, wiesz, chciałem ci, tak jak audycja radiowa, tak? Tutaj przyszły jakieś, nie wiem, nowe kawałki, nowe odkrycia, posłuchajmy. To mi się podoba, to mi się nie podoba, to w ogóle nie będę włączał, bo to jest szajs, ale chciałem wam coś pokazać. To jest nowe, zajebiste. I to jest format, którego mi brakuje i troszeczkę też chyba no, tobie i z tym, co robiliśmy wbujać, tak? W sensie świeżość w debacie w ogóle o tym, jak ten system działa. No, zadanie zapytania w ogóle, skąd jest ten pieniądz, skąd są, wiesz, te wszystkie dotacje, to wszystko, skąd to się bierze, jak to działa, nie? I od tego wychodzą wszyscy ci bitcoinersi, wiesz, od Brillowa począwszy, który nazwał swój podcast What is Money? I to jest fundamentalne pytanie, które no pokolenie naszych tam rodziców, boomersów, powiedzmy, oni się uśmiechną, powiedzą w ogóle arogancko, no co, wiesz, co my tutaj sobie, wiesz, opowiadamy, będą brali za pewniaka, natomiast nie znają odpowiedzi na to, czym jest pieniądz, jak działa pieniądz i my słuchając, wiesz, tej ilości godzin podcastów różnych, mamy lepsze pojęcie o tym, czym jest pieniądz, niż to wcześniejsze pokolenie, które po prostu żyło cały czas, wiesz, drukowanym pieniądzem i wydaje mi się, że to jest świetne, tak? Wiesz, ja jadę przez Polskę i widzę tutaj, nie wiem, jakiś szyld pompy ciepła, dopłaty tam 140 tysięcy, wiesz, złotych. Co myślę, co to za, w ogóle za jakaś farsa, co to znaczy? Kto ma interes dopłacać komuś za pompę ciepła? Co, ktoś, urzędnik w Brukseli myśli, że to będzie mniejszy carbon footprint? Czy o co chodzi? Jakby...
Na końcu to jest karmienie tylko pośredników tak naprawdę, którzy gdzieś tam te pieniądze przerzucają.
To jest karmienie pośredników, ale jeżeli przyniesiesz to, wiesz, z pomp ciepła na przykład na producentów żywności, na rolników, to nagle okazuje się, że produkcja żywności bez dopłat w tym świecie, wiesz, jest absolutnie nieopłacalna.
No tak, ale ja już ci wspominałem, że się próbowałem, dodzwoniłem się do Armiru, czy jak oni się tam nazywają, i chciałem się zgłosić na młodego rolnika. I to też często w tych naszych rozmowach zaczynałem jakieś wątki, a nie kończyłem, a tam nie dopowiedziałem tego, że ostatecznie skończyło się na tym, że ten pan przedstawił mi, że żeby dzisiaj wziąć tę sumę, którą oni tam się chwalą, to ty musisz od 5 już lat brać dopłaty wcześniej, tak? I tylko tym, którym już dają, to mogą dać jeszcze więcej. Na końcu te wszystkie dopłaty obudowane są taką ilością jakichś wytycznych, jakichś dodatkowych obostrzeń i regulacji, że tak naprawdę politycy tylko chwalą się tym, że o, patrzcie, bo dajemy, a na końcu wszyscy ci, którzy wzięli te dotacje, bardzo tego żałują.
Zresztą brzmi to troszeczkę jak handel narkotykami. W sensie wciskamy ci tutaj, wiesz, jeżeli regularnie bierzesz przez 5 lat, to ty możesz wziąć jeszcze więcej.
Uzależniamy
cię. Absolutnie.
I dzisiaj w tym kraju, oprócz małych ogródków gdzieś tam, co sobie babcie i ciocie trzymają po prostu dla siebie, to calusieńkie rolnictwo jest uzależnione od drukowanego z powietrza pieniądza polityków. Calusieńkie. I oni wszyscy są tak w to uwikłani, że nikt nie może stamtąd uciec. Że człowiek, który się w to zaangażuje, musi z pół etatu spędzić nad papierami. A kiedy ten człowiek ma gówno przerzucać za stodołą na końcu? I tak żywność będziemy ściągać z drugiej półkuli, kurwa.
Kiedyś powiedziałeś, ziemniaki z Hiszpanii.
Jakby wieprzowinę ściągamy z innych kontynentów. Jakby to mój dziadek usłyszał, to by się za głowę złapał. Jak to się ludziom kalkuluje? No, sam transport.
No to jest przykład, jakiejś, wiesz, gdzieś tam ukrytej korupcji, bo tu się nie ma prawa kalkulować, tak?
Politycy krzyczą jeszcze, że w tej chwili... ceny nawozów sztucznych wyskoczyły w górę, bo ropa, bo...
Wina Iranu, tak?
Tak, bo zatoka zamknięta i tak dalej. A to przypadkiem nie jest... Wina nie leży po naszej stronie, że my po prostu sami u siebie schabowego nie produkujemy?
To jest zaprojektowany kryzys, oczywiście.
I nikt z polityków tego nie widzi. To nie jest w ogóle w tym głównym nurcie dyskutowane.
Wiesz co?
Powiedziałeś jeszcze dziennikarstwo. Dziennikarze, tak samo jak artyści, zostali z czegoś okradzeni po drodze.
No, z wolności słowa.
Z wolności swobody wypowiedzi. Oni wszyscy również pracują za pieniądze polityczne. Nawet jeżeli wypłata przychodzi z twojej agencji, z firmy, od faceta, któremu podobno ścisnąłeś dłoń, znasz bezpośrednio. On bierze pieniądz
z góry.
Z góry. Mhm. I wszyscy mają ograniczenia co do tego, co mogą powiedzieć. I to już jest tak oczywiste, że widzisz, że jak ja z tobą coś nagrywamy, to na YouTube'a nie możemy wrzucić tego, co chcemy, bo nas od razu, bo coś powiedzieliśmy, co im się nie podobało.
No wiesz, to żeby zbliżyć to trochę do świata takiego, takiej polskiej rzeczywistości, no to jest ta cała wojna TVP versus TVN i wiesz, i upolitycznienie, prawda?
Bo nie, nie masz mi tego gówna tutaj, no, ale to jest niefiducjarne studio, tak. Dobra?
Okej, okay, ale jakby tutaj się, wiesz, tutaj się pojawia właśnie ten problem rzetelności dziennikarskiej, bo okazuje się, że to nie jest dziennikarz, to jest propaganda,
ale
są tuby propagandowe.
To są zwykli ludzie. Jeżeli nazywają się ludźmi i widzą, że jakby chyba rozumieją, że jako dziennikarze są do tego stworzeni, żeby szukać, dociekać jakiejś prawdy. Jeżeli, przecież oni wszyscy widzą, za co im się płaci. Znaczy, widzą, że ktoś płaci za poszczególne tematy, które oni chcą poruszyć, a niektóre tematy są jakby no, niedopuszczane w ogóle do mainstreamu. Jako zwykły człowiek, przecież zgadza, widzisz to, że to się nie kalkuluje, że to jest szyte grubymi nićmi. A mimo to wszyscy w to idą. Ślinią się do tego papierowego pieniądza. No oczywiście wzruszają ramionami, no a co my możemy, tak wygląda świat, albo czasy się zmieniły. Ja pierdolę, co się zmieniło? Ty jesteś miernotą.
Nie jesteś ciekawy, jaka jest alternatywa. Tak?
Nie podchodzisz też rzetelnie do zadań, które ci powierzono. Mhm. Bo dobrze, ja też nie chcę generalizować, na pewno są dziennikarze, którzy próbują z tym wszystkim walczyć i starają się. Natomiast jeżeli nawet próbujesz to robić przez YouTube, czy przez swoją redakcję, czy przez cokolwiek, jakąkolwiek inną platformę, to oni tam mają guzik kill switch, kurwa.
Tak.
Pyk, nie macie.
Tak, tak, tak. Powiedziałeś o słowo za dużo. Powiedziałeś coś niewygodnego. Mhm.
I dlaczego w takim razie, według ciebie, ludzie nie szukają wolnych środków? Bo mamy.
Mamy, tak. Od niedawna mamy, ale każdy może być, może robić to albo pod swoim imieniem, nazwiskiem, albo anonimowo, może pokazywać twarz, ale nie musi, może po prostu nadawać na nostrze coś, co pójdzie w eter. Jeżeli jest to dobrej jakości dziennikarstwo, to jeszcze zostanie za to wynagrodzone w twardym pieniądzu. Więc myślę, że jesteśmy bardzo wcześnie po prostu. To jest, wiesz, Bitcoin ma już tam 17 tak, lat, ale to jest cały czas bardzo wcześnie. Nostr jest jeszcze młodszą technologią, ale działa. No i to jest, to buduje, to jest fajne, że są ludzie, którzy w sposób otwarty budują oprogramowanie open source, dzielą się nim, pozwalają ludziom to forkować, robić swoje jakieś modyfikacje. I tego jest coraz więcej.
Pamiętasz, jak w ogóle zaczęła się moda na blog? I że każdy pisał sobie jakiś swój własny dziennik i między znajomymi go puszczał trochę, ludzie sobie komentowali nawzajem. Tak? No wiesz, pamiętasz w ogóle, że na początku to były sieci społecznościowe, a nie media społecznościowe? Mhm.
Tak, tak. No.
Oni teraz wprost mówią, że to już jest tylko medium do tego, żeby nam dowozić te, kurwa, sztucznie generowane cycki, kurwa, i reklamy kolejnego leku, który, na choroby, które ci wmówili, kurwa, w reklamach w radio. No,
jest to potężne narzędzie kontroli. I każda osoba, która korzysta z Instagrama, z Facebooka, z tych rzeczy, to no, musi mieć świadomość tego. Niestety nie mają ludzie tego świadomości. Że są uzależniani cały czas od algorytmu, że są mikrodawki dopaminy, które...
Mają świadomość ludzie. Ludzie wszyscy wiedzą, że ten cały internet jest sterowany. Ludzie widzą tą nieprawdę, która tam idzie i sztuczne informacje.
To w takim razie...
wszyscy to wiedzą.
Nie ma żadnej różnicy między tym, że mówisz narkomanowi, słuchaj, ten narkotyk jest uzależniający, a on mówi, wiem.
Tak.
I sobie jeszcze
bo ten ekranik się świeci coraz bardziej. Oni w ogóle już kolory umieją podkręcać doskonale i wiesz, to jest jakiś jakby zastrzyk jakichś dziwnych substancji do mózgu z tego idzie.
Ale konsekwencje tego są straszne, dlatego że skraca nam się ten attention span, tak? Przez jaki czas przyswajamy świadomie informacje, tak? To nam się skraca. Więc nagle okazuje się, że 2% społeczeństwa, czy tam 1% społeczeństwa przeczyta książkę w ciągu roku. Natomiast content konsumowany jest coraz więcej contentu konsumowany, treści skonsumowanych, tylko że te treści mają, wiesz, masz pół sekundy na to, żeby zatrzymać klienta, zanim machnie kciukiem i cię przewinie.
Bo to jest, wiesz, bo problem, który tu dyskutujemy, wszyscy widzą, moim zdaniem. Wszyscy mają z niego jego świadomość. Jak rozmawiam z normikami, to czy za każdym razem taka dyskusja kończy się na wzruszeniem ramionami i no, co my możemy z tym zrobić? My nie chcemy tylko jęczeć na otaczający nas świat i narzekać, ale mamy pewne rozwiązania. A może będzie nas słuchał dziennikarz, który chciałby zacząć mówić to, co uważa. Jakie miałbyś dla niego rady?
No, zainteresować się Nostrem. Wejdź sobie na stronę nostr.com albo nostr.hu. To są dobre miejsca, żeby zacząć. Ściągnąć jakiegoś klienta, jakąś aplikację typu Primal, Damus, Jumble, Wisp, Amethyst. Bardzo dużo, można sobie poszukać. Fajne jest to, że każda z tych aplikacji działa w bardzo podobny sposób i do każdej logujesz się tą samą parą kluczy, swoim kluczem prywatnym. I ten klucz działa w każdej jednej aplikacji, więc nie ma znaczenia, czy to trochę tak jakby mieć jedno hasło do Twittera, Gmaila, Facebooka i tych wszystkich i generalnie nie przejmować się tym, że z jednej platformy cię wyrzucą, to nie ma znaczenia, dlatego że logujesz się tym kluczem do innej platformy i tam twoje treści są.
O, i to jest większe niż się ludziom wydaje tak na pierwszy rzut oka.
To jest potężne.
Ponieważ w protokole, o którym mówimy, ty sam posiadasz wszystkie materiały. Ty jesteś właścicielem treści, które jakby oferujesz i ty sam decydujesz, gdzie chcesz je pokazać, a w razie czego, gdyby jakaś aplikacja, z której korzystasz, nie wiem, wyłożyła się, może zakończyła w ogóle działalność, albo nie wiem, została jakoś zhakowana.
Zbanowała się.
Tak. Żaden problem.
Powiedziałeś złe słowo, noży.
Bo każdy inny klient Nostra jest w stanie złapać wszystkie informacje, które publicznie są w sieci z twoim kluczem powiązane i wyświetlić je po swojemu. Tyle.
Tak, i to jest właśnie fajne, bo to jest uwolnienie informacji, tego, co gdzieś tam sobie wrzucamy na przykład do internetu, co chcemy, żeby sobie tam wisiało. Nikt tego nie może zabronić, wyłączyć, skasować, shadowbanować. To jest fajne. No.
Czyli temu naszemu hipotetycznemu dziennikarzowi, który chciałby zacząć mówić w sieci, co uważa, sugerujemy nowy protokół komunikacji, w którym on może zacząć sam pisać na swoje wybrane przez siebie tematy i samemu sobie to czytać, bo nikogo innego tam nie ma.
No, nie do końca, nie. Wiesz co, ta sieć rzeczywiście jest dosyć świeża, ale szybko rośnie i ja to widzę na przykład po różnych akcjach aktywistów Human Rights Foundation czy Open Dialogue. No ludzie po prostu używają Nostra do wypowiadania się, do mówienia o rzeczach, w których się nie mogą podzielić na normalnych mediach społecznościowych, bo po prostu ich kraje, reżimy, które rządzą ich krajami, po prostu chcieliby ich zamknąć za to, więc są ludzie, którzy po prostu używają tej platformy do komunikacji, do mówienia tego, co chcą powiedzieć, co nie zawsze jest wygodne dla danego establishmentu, jak również używają tej platformy również do tego, żeby zbierać fundusze na swoją działalność, bo często, gęsto są to aktywiści, którzy muszą uciekać ze swojego kraju. Przepraszam, muszę odebrać.
No bo to jest w ogóle ten sam temat zaufania do trzecich stron, którego ostatnio doświadczyłeś też w kontekście twojego konta telegramowego.
I to była ciekawa lekcja dla mnie też, bo jakby jestem świadomy tego, że no decentralizacja jest potrzebna, decentralizacja jest dobra, ale sam byłem punktem zapalnym, bo to byłem ja tworzyłem różne grupy dla Bitcoin Walków, ponad tam 100 grup mamy teraz, wiesz, dookoła świata, różni ludzie sobie chodzą na spacerki. No i ja im zakładałem grupy na Telegramie.
Włożyłeś trochę pracy.
Tak, aczkolwiek to był błąd. Dlatego, że to oni powinni być twórcami tych grup, dlatego, że w momencie, kiedy moje konto na Telegramie zostało zhakowane, dostęp do tych grup po prostu został skompromitowany też. Wszystkie grupy, które stworzyłem, poszły w pizdziec. Tak. Duża lekcja. Na szczęście szybko jakby udało mi się ten proces odwrócić i też już jakiś czas temu, już jakieś kilka miesięcy temu zaczęliśmy pracować nad zastąpieniem Telegrama właśnie Nostrem, tym samym protokołem. Mamy aplikację, nazywa się Flotilla. Trochę działa jak Discord, czy jakiś taki inny, wiesz, czat grupowy. Działa fajnie.
No dobra, a potrafiłbyś powiedzieć, jak to dokładnie się odbywa, że to jest bezpieczniejsze, że dlaczego nie, w jaki sposób jest to skonstruowane, że nie ma tam tej trzeciej strony?
Działa w ten sposób, że tą samą parą kluczy, tym kluczem prywatnym, logujesz się do klienta, Flotilla, który korzysta z prywatnego relaya, z prywatnego takiej infrastruktury, serwera. Prywatny to znaczy ten, który nie mieszka na serwerze gdzieś tam Facebooka, czy Telegramu, czy Whatsappa, cokolwiek.
Jest tylko w twoim posiadaniu.
Jest w moim posiadaniu, tak. I to jest bardzo proste do odpalenia. Każdy sobie może, nie wiem, na swoim komputerze w domu odpalić. Sprawić tak, żeby ten komputer właśnie był takim relayem, takim serwerem, do którego inni się łączą i tam sobie rozmawiają.
Czyli możemy sobie znowu zrobić LAN party tylko dla komunikacji, ja i moi koledzy, tak?
Tak, absolutnie. Więc jest to super rozwiązanie.
I co, i Tusk nie będzie wiedział, kiedy się umawiamy na piwo?
No, chyba, że go zaprosisz na rozmowę do swojego relaya, no.
Można prywatne kanały komunikacji prowadzić dzisiaj, nie powierzać ich nikomu z zewnątrz i po prostu się nimi cieszyć, bo mamy do tego prawo, bo jest to, bo fizyka nam to umożliwia, nowoczesne technologie i wcale nie musimy wszyscy dogadywać się na Messengerze. I ci, którzy mi mówią, albo na Messengerze, wszyscy są. Mordo, mnie nie ma.
Nie też.
I to jest ważny wątek, bo ci wszyscy ludzie, którzy na te wszystkie problemy, które tutaj dzisiaj dyskutowaliśmy, oni tylko wzruszają ramionami
nic
i mówią,
nic
się nie da. Wszyscy tak robią. Nie, mordo. Nie wszyscy. Istotny detal. To prawda, że prawie wszyscy. Ale nie wszyscy. Da się inaczej. A to oznacza, bo gdyby się nie dało, to ja bym to rozumiał. Natomiast da się inaczej, i tylko ty jesteś leniwym,
wygodnym
człowiekiem i przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że to ty tworzysz świat, który zaprowadził nas tu, gdzie nas zaprowadził. Że jesteś przyczyną problemu. I widzisz, ja tego nie powiem każdemu w dyskusji tak oko w oko, bo prowadzę takich dyskusji wiele i nie każdemu chcę tak to powiedzieć. Natomiast tu mogę. Mordo, kto dla nich pracuje? Kto robi dla tych polityków? Kto karmi centralne systemy rządowe przerażającą ilością prywatnych informacji o twojej lokalizacji, o tym, z kim śpisz, już nie mówię nawet śpisz, z kim w ogóle się spotykasz, gdzie jesteś? Po co im to oddajesz za darmo? Mordo.
Tak. Tak, no to jest, wiesz, sprowadzenie dyskusji do tego fundamentalnego pytania, czym jest wolność i no, wolność jest czymś, o co musimy walczyć na każdym kroku i bierzemy to za pewniaka, tak, w sensie bierzemy to za coś, co, o, my tu żyjemy w wolnej Polsce, wszystko jest, jesteśmy wolnym krajem, kiedyś to mieli przerąbane, a teraz to jest, na szczęście jest wolny kraj. Tylko, że no jesteśmy, wiesz, wszystko, co jest za darmo, umówmy się, każdy Gmail, każdy Facebook, każdy Instagram, każdy WhatsApp. No zgadzamy się po prostu na oddanie naszej informacji, całej naszej prywatności w ręce amerykańskich w tym momencie korporacji. I to my jesteśmy produktami, umówmy się, my musimy mieć tego świadomość.
I teraz nasza ojczyzna jeszcze jest dumna, że my z Amerykanami jesteśmy w zespole. My ich jeszcze teraz chcemy, my się oburzyliśmy, jak oni podobno ostatnio coś powiedzieli, że oni się wycofują z Polski. W jaki sposób w ogóle ci ludzie sobie tłumaczą, że kiedy ruskie u nas były, to było źle, a jak Amerykanie nam latają nad głowami, no, wiesz, po co, bo mają statuę wolności i oni na pewno dobrzy ludzie.
To taka jest właśnie, wiesz, potęga Hollywoodu i tej perswazji, tej propagandy amerykańskiej, że my wolimy być... No bo wolimy być poddanym Ameryki niż Rosji. I generalnie dopóki tu są Amerykanie, to założenie jest takie, że Rosjanie nie przyjdą. No, gorzej będzie, jeżeli się Amerykanie dogadają z Rosjanami.
Znaczy, to jest kolejny wątek, który też chciałem z tobą poruszyć, bo mnie to się wydaje, stary, że oni wszyscy wymyślili sobie te państwa właśnie po to, żeby nas na siebie napuszczać i straszyć nawzajem. I jak, znaczy, co się wydarzyło tak naprawdę po drodze, że myśmy jeszcze, nie wiem, 10 lat temu Rosjan już mieli za kumpli i w sumie handlowaliśmy z nimi i tego.
Już tłumaczę. No, wiesz co, trzeba było magazyny przewietrzyć, bo ten sprzęt stary ruski po radziecki, no zaczął się rozpadać już. To są zbyt duże pieniądze, które kiedyś gdzieś zostały włożone. No i wiesz, są to jakieś tam rezerwy armii, które trzeba było wypuścić, żeby przewietrzyć magazyny, żeby zbudować nowe. Więc po raz kolejny kompleks militarny działa w sposób absolutnie bezwzględny. I ten konflikt musiał być odmrożony, to musiało się wydarzyć. Zobacz, że my już nie mamy starych czołgów, nie mamy starych samolotów, starych migów, teraz mamy wszystko nowe amerykańskie. Banki, wiesz...
Na kredyt na 50
oczywiście,
lat.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To już jest całe wyjaśnienie.
Ale wiesz, w 20 roku marszałek Piłsudski tutaj u nas niedaleko zatrzymał bolszewików i podobno uratował całą Europę i bez kredytu.
No tak, ale to wiesz...
Czemu myśmy sobie teraz dali, znaczy sobie, myśmy z naszym dzieciom zrobili coś
bo
takiego?
Bo mamy takie elity, które sprawiają, że Polska nie jest podmiotem w debacie międzynarodowej. Nie jesteśmy. Mieliśmy naszego doradcę strategicznego prezydenta Cartera, Zbigniewa Brzezińskiego, który opracował doktrynę Brzezińskiego, która mówiła o odmrożeniu konfliktu zimnej wojny, o tym, że to będzie ciąg dalszy. I teatrem wojennym będzie właśnie to, ta część świata tutaj, Ukraina i Polska.
Dla nich to jest po prostu część rozgrywki.
Tak, to jest coś, co już jest 50 lat temu było wiadome.
W celu utrzymania władzy i status quo. No nie wiem, widzisz, ale sypie się ten układ troszkę, co?
Sypie się, wiesz co, sypie się i wiesz, jakby ktoś nam powiedział 5 lat temu, że będziemy mieli tutaj wojnę, będą nam ruskie drony wlatywały do Polski, byśmy się wyśmiali w ogóle, stwierdzili, że to jest, wiesz, fantazja.
Dobrze, czekaj, cofnijmy się jeszcze chwilę. Kto z kim teraz walczy w tej wojnie w ogóle?
No, wiesz, oficjalna wersja jest taka, że to jest wojna Rosji z Ukrainą, natomiast Ukraina jest wyposażona przez NATO, głównie przez Stany Zjednoczone, do tej pory była wyposażona, teraz już bardziej przez Europę. Ale wiesz, to są grubsze rzeczy, dlatego że za tym idą pieniądze. Za tym są, wiesz, senatorowie amerykańscy, którzy po prostu otwarcie inwestują w firmy typu Lockheed Martin, General Dynamics.
Ale przecież oni sobie mogą dodrukować sami siano.
No ale oni kupują sobie, oni mają, wiesz, są uzależnieni od tego, żeby sobie kupić akcje, potem żeby te akcje podpompować, podlobbować, posprzedawać więcej patriotów i sprzedają patrioty za 20 milionów, to nie wiem, ile kosztuje patriot, które strącają drony za 20 tysięcy. I tak to działa. Ktoś się na tym strasznie bogaci, bo znalazł sobie po prostu sposób.
Mi amerykańskim żelastwem też, kurwa, latają tutaj u nas po Mazowszu nad głową podczas podlewania pomidorów im tam śle po swojemu, ale mnie się to kompletnie nie klei. Moim zdaniem wojna, która dzisiaj trwa, jest raczej... Ja bym jej nie ubierał w ogóle w narodowości. Moim zdaniem jest to znacznie bliżej jakiejś wojny religijnej niż między narodowościami i państwami, jakiejś światopoglądowej może bardziej, niekoniecznie chodzi o samą religię stricte, ale o pewne wartości i ewidentnie wojna, jaką ja widzę dzisiaj w świecie, to jest wojna między ludźmi produktywnymi, produkującymi i wnoszącymi wartość, a ludźmi, którzy próbują za wydrukowane pieniądze żyć na koszt tych pierwszych. I obawiam się, że jeżeli my się ustawiamy po tej stronie tego naszego Uncle Joe, który tak nas ma uratować, to niestety stajemy...
W kontrze do tamtych.
Niestety stajemy po stronie tych, którzy próbują na kimś żerować.
No tak, szczególnie, że mówimy o tym, że stoimy po stronie hegemona światowego, który jest na innym kontynencie, przeciwko naszemu sąsiadowi.
W tym miejscu dyskusji dla naszych słuchaczy warto by dodać, że jakby wyjaśnić, że naszym zdaniem od wielu, wielu lat Amerykanie drukują papier, albo nawet nie, tylko kreują jednostki monetarne elektronicznie już nawet, ale w zamian za to skupują z całego świata realne zasoby i produkty jakby pracy.
Skupują to ładne słowo.
Tak, no to jest kradzież.
Tak.
To trzeba nazwać po prostu kradzieżą i to jest skandal.
Przypomnijmy może jeszcze o tym, że Ameryka i amerykański dolar nie zawsze były hegemonem i dolar nie zawsze był globalną rezerwą walutową, tak? Że przed dolarem był funt, który miał swój też cykl życia jako ta rezerwa walutowa. Przed funtem tam był frank, przed nim jeszcze była waluta bodajże hiszpańska, portugalska, holenderska chyba na początku. Więc ci, którzy po prostu na początku opanowali handel morski, narzucali swoim kontrahentom i partnerom biznesowym, w jakiej walucie będą się rozliczać. No i taki średni cykl życia takiej waluty to było około tam chyba 80 czy tam do 100 lat, nie jestem pewien teraz dokładnie. W każdym razie te waluty, te globalne waluty rezerwowe, one po prostu się pojawiały i umierały i przychodziła nowa, która zastępowała tą poprzednią. Aktualnie od systemu Bretton Woods minęło już mniej więcej ponad tam 80 lat i no, dolar już ewidentnie jest ku zmierza ku swojemu zmierzchowi, także Amerykanie się trzymają tego, bo nie boją się tego, że co się stanie, jak świat będzie wyglądał, jakby no, jeżeli oddamy to komuś innemu. Nie będą mieli kontroli nad...
Ale oni się już nawet nie boją, bo ostatnia strategia, oficjalne dokumenty Stanów Zjednoczonych, wydana raptem parę miesięcy temu, już wprost mówiła, że oni, że poprzednie jakby zmiany warty władzy amerykańskiej zupełnie niepotrzebnie ustawiły Stany Zjednoczone jako hegemona i jakby światowego policjanta. I że powoli od tej polityki odchodzimy.
No tak, czyli się konserwują, będą się koncentrowali na tym, żeby po prostu przetrwać jako silny kraj, jako silny superpower, niekoniecznie policjant świata, tak?
Jesteśmy teraz też chwilkę po tym, jak do pana Xi w Chinach najpierw grzeczniutko poleciał Trump z całą swoją administracją, z największymi nazwiskami. Chwilę potem Putin, rozumiem też z odpowiednim składem. I w tej chwili wprost we wszystkich mainstreamowych mediach idzie przekaz, że zaczyna się świat wielobiegunowy.
Tak, ale świat wielobiegunowy nie będzie trwał długo.
Nie wiem, dlaczego tak myślisz?
Bo taka jest natura rzeczy, że jeden będzie chciał być silniejszy, będzie chciał drugiego po prostu wykończyć. A ten, który jest słabszy, wiesz, gadaj, jeżeli zabierzesz Amerykanom, jeżeli Afryka zacznie nagle używać, nie używać dolara, którego używa cały czas, to dużo się zmienia. Oczywiście Amerykanie się bronią, będą robili teraz Clarity Act, będą chcieli, żeby, prawda, stablecoiny i te inne rzeczy, żeby to było, żeby tego ludzie używali, cały świat używał.
Zwróć tylko uwagę, że w tej chwili właśnie tym mediatorem w tym konflikcie zbrojnym stają się najsilniejszym graczem na tej planszy stają się Chińczycy, którzy kulturowo nigdy nie mieli jakby bardzo rozwiniętych jakby intencji do ekspansji. Oni są zamknięci w swojej części świata i tam urośli. Tak.
Ale nie, Chiny planują na 1000 lat do przodu, no przynajmniej na 100.
Low time preference.
Chiny wygrają tą wojnę prawdopodobnie bez wystrzelenia jednej kuli.
To, co chcę powiedzieć, bo ja nie jestem ekspertem od geopolityki, raczej jestem takim amatorem, gawędziarzem przy piwku zawsze od czasów wczesnolicealnych, żeśmy się tym pasjonowali i rozmawiali. Mam wrażenie, że całe moje otoczenie mniej więcej w ten sam sposób rozumie. To, co chciałbym tutaj w tej rozmowie uwypuklić, to, że jesteśmy w momencie, w którym świat zdaje się próbuje wprowadzić jakiś rodzaj wielu punktów decentralizacji, o tak, z jednego punktu, który rządzi światem, gdzieś w Waszyngtonie załóżmy, do kilku różnych rozproszonych kultur, że tak powiem, nawet nie będę ich nazywał państwami. I teraz w kontekście też tego, co powiedziałeś o jakby długości życia poszczególnych walut, wszystkie te, które wymieniłeś, pochodziły od którejś narodowej gospodarki, a jak powiedziałem, one wydaje mi się, że są raczej zmyślone. I teraz jesteśmy też w tym momencie, w którym wszystkie te gospodarki zaczynają zauważać, że istnieje neutralny pieniądz, cyfrowy.
Pierwszy raz, prawda?
Pierwszy raz w historii tak naprawdę. Chodzą głosy, że większość z tych dużych gospodarek tak naprawdę po cichu gdzieś kopie Bitcoin.
Dodajmy jeszcze, gadaj, że różnica jest taka, że pierwszy raz mamy do czynienia z pieniądzem, w którym każdy może mu zaufać bez konieczności ufania żadnemu jednemu krajowi, tak?
I zgadzam się co do tego, ile ja mam i z tego też trochę wynika, że zgadzam się, ile ty masz. Mhm. Tu się dogadaliśmy i teraz jak chcemy handlować, to na sztywniutko i nie ma, że ty sobie drukujesz. Widzę, jaką część całości ja mam.
Aha, tak. No
i
tak.
Trochę się mogę spodziewać wielkości twojego udziału. Mhm. I pewne jest, że nie wziąłeś sobie z boku gdzieś. Tylko gramy na tych bierkach, które są na stole i,
tak.
I nic
nikt nie dorabia. Tak?
Nie ma banku pod spodem, który drukuje i dokłada cały czas. I to jest istotne i mamy w tej chwili taki pieniądz i ludzie to widzą. Arabowie, chodzą ploty, że Arabowie będą wymagali myta za transport przez tę swoją cieśninę właśnie w BTC.
Persowi.
Tradycyjnie tak. Chodzi mi o kulturę całą arabską i tam to nie tylko Iran, jak rozumiem. Tam wiele krajów trzyma za nich trochę kciuki krajów. To są wszystko raczej, wydaje mi się, kultury. I te kultury od tysiącleci prowadziły jakieś wojny. Bez względu na to, którędy granica do końca szła. Stany Zjednoczone już w tej chwili dopracowują, doszlifują ostatnie regulacje w zakresie użycia tego pieniądza. Chińczycy ze sztabem swoich inżynierów, którzy tak naprawdę produkują wszystko na świecie, oni doskonale rozumieją, czym jest Bitcoin i nawet mieli już epizody, w których próbowali go zakazać. Odrobili lekcję.
Tak. Zrozumieli, że jedyne, co można zrobić, to samemu siebie się wykluczyć z Bitcoina, a nie...
Ale chodzi o to, że pokazali światu, że, tak. Że te lekcje odrobili i, tak. I wszyscy to widzą. I tylko Europa się kłóci o zonda krypto.
No, Europa jest.
Śpijmy
tutaj...
z ręką w nocniku, tak, stary tutaj.
Tak,
no.
Tak. To jest smutne bardzo. Mnie to bardzo martwi, że poziom debaty politycznej w Europie, w Polsce jest tak niski. Wiesz, jak słucha się tych niektórych polityków, którzy tam mówią, wiesz, wydaje się, że mają jakiś, nie wiem, Mencen, czy ktoś tam, to chyba on chyba mniej więcej kuma, o co chodzi, ale też ja nie jestem...
Może właśnie był na pierwszym kryptołoku.
Może był na pierwszym kryptołoku, tak. Natomiast no, ogólnie generalizując, jeżeli chodzi o poziom merytoryczny naszej sceny politycznej i w ogóle debaty publicznej, jest żałosne. Jest żałosne absolutnie.
No ja to zwalam trochę na jakby różnice językowe, bo Polacy kiepsko mówią po angielsku i myślę, że po prostu są z tyłu. Ja tutaj, ciebie już nie ma trochę w kraju, ale ja widzę, że do nas wszystko to, co modne w Kalifornii dociera z, nie wiem, 15-letnim opóźnieniem. Więc my jesteśmy może gdzieś koło 2010 teraz w Bitcoinie w Polsce. Tak mi się wydaje.
Dobra okazja.
Na nas wszystkich trzech Bitcoinerów w tym kraju, jakby, wiesz.
I ten pies. Tak. No.
Ale no, jakby robimy, pracujemy. To jest też naprawdę skomplikowany temat. Może źle powiedziałem. To nie jest skomplikowany temat, natomiast jest wieloaspektowy. Musisz się temu przyjrzeć z wielu różnych stron, musisz zrozumieć trochę, jak działa sama infrastruktura, musisz zrozumieć w ogóle odwrócone modele, które Bitcoin proponuje.
Tak. Wiesz, jedna rzecz, której nie potrafię zrozumieć, to jest to, że jak to się dzieje, że jesteśmy tak bardzo wpatrzeni w tych Amerykanów i wiesz, tutaj cieszymy się po prostu jak głupi, że przyjadą nowi żołnierze, kupujemy kolejne jakieś, nie wiem, czołgi, nieczołgi, samoloty, oddajemy wszystkie informacje w ręce amerykańskich korporacji, ale to meritum, jeżeli chodzi o podejście do Bitcoina, no wydaje mi się, że świadomość w Stanach jest dużo większa. I wiesz, no oni pracują, mieli Genius Act, mieli teraz Clarity Act, który jak wejdzie, sprawi, że 9 chyba z 10 największych amerykańskich banków będzie miało od razu możliwość obsługiwania swoich klientów, sprzedając im Bitcoina. Oczywiście to nie, Bitcoin jest czymś innym i nie chcemy, żeby przez banki to kupowały, natomiast potężny kapitał instytucjonalny mówi się, że po prostu czeka na to, aż to będzie klepnięte i wtedy jakby już oficjalnie mogą w to wchodzić z zerowym ryzykiem, tak? No, wiesz, dla nich to jest jakiś wyznacznik, że jeżeli jest legal framework, jeżeli jest jakaś ustawa, która to reguluje, to można. I dlaczego my się tutaj patrzymy, obracamy się, wiesz...
No zobacz, u nas już, nie wiem, trzeci czy czwarty projekt ustawy.
No tak, tylko że to nie jest nasza ustawa. To jest europejska ustawa.
Łykamy znowu.
My łykamy pelikany. I tu jak pelikany. To jest takie...
Ale wiesz co, z drugiej strony, bo tak, wszyscy narzekają na tę ustawę i że ona ma złe zapisy i tak dalej. Ja jakby tak spróbować zrobić zoom out lekki, to dwie rzeczy mam tu do dodania. Po pierwsze, podobam, ja jestem bardzo ostrożny, żadnego polityka nie będę chwalił, na pewno. Natomiast podoba mi się konsekwentne weto pana prezydenta i on to w ten sposób opisuje, że nie można zakazywać tak wielu rzeczy. On nie rozumie jeszcze, że w Bitcoinie niczego nie można zakazać i że nikomu ta ustawa nie jest do niczego potrzebna, ale konsekwentnie nie chce wpuścić bubla prawnego. No ciekawe, jak to się wszystko skończy, nieważne. A druga sprawa jest taka, że moim zdaniem najlepszy projekt ustawy kryptowalutowej, jaki mógłby się sieci Bitcoin przytrafić, to jest coś koło tego, co PiS ostatnio zaproponował.
Nie śledzę, nie jestem w stanie tego skomentować.
Zakaz.
Zakazać Bitcoina.
Wszystkiego zakazać.
A, żeby nie było niczego.
Wszystkich kryptowalut.
Kononowicz.
Nie wolno, nielegalne. Mhm. I w tej sytuacji, jeżeli taka ustawa by przeszła, to Polska siedzi i obserwuje, jak wszyscy inni. My wtedy mamy, że tak powiem, frajdę z zostania biednymi, jak to Amerykanie mówią.
To byśmy byli takimi
fun staying poor.
Tak byśmy byli takimi proper frajerami, nie?
Ale wiesz co, to by było pewnie, mam nadzieję, w mojej ocenie, mogłaby to być najlepszy zimny prysznic. Coś jak ten
spowolnienie, żeby potem przyspieszyć.
Coś jak ten zakaz miningu w Chinach. Lekcja odrobiona. Próbowaliśmy. I co? I wiesz, zakazujesz. W Polsce nie wolno, ale cały czas cenę Bitcoina widać w internecie.
No wiesz co, okej, tylko że ja jednak wolałbym, żeby... Kurczę,
co byś wolał? No właśnie. Co ty byś wolał? Ty i tak spierdoliłeś na ocean.
Wiedziałem, że to powiesz. Wiesz co, wolałbym, żeby ludzie, którzy są mi jakoś tam bliscy, mieli możliwość w sposób pewny, jeżeli nie odrobili całej tej lekcji, to też jest głupie w sumie, bo no? Muszą tą lekcję odrobić. No.
Widzisz? Dziury w swoim rozumowaniu.
Rozumiem, że... Inaczej, jest bardzo dużo ludzi, którzy są mi gdzieś tam bliscy, którzy żyją dzisiaj w takiej bańce.
Chciałbyś wszystkich uratować.
I chciałbym,
tak.
Chciałbym im po prostu powiedzieć, słuchajcie, da się zrobić coś takiego, że jeżeli wiesz, jeżeli mój chrześniak, wiesz, mój serdeczny przyjaciel w pewnym momencie zadzwoni do mnie i powie, hej, słuchaj, jest akcja taka, że tutaj się dzieje źle w tym kraju i może byś mógł jakoś pomóc. Wiesz, każda forma pomocy liczy się z tym, że to no, coś kosztuje, że, nie wiem, transport kosztuje, wiesz, wszystko kosztuje dzisiaj, tak? Jeżeli nie masz swojego pieniądza, który możesz dysponować, no to masz problem. masz duży problem. Więc ja nie namawiam moich znajomych, żeby inwestowali w Bitcoina, nie wiadomo jakie majątki. Ja proszę po prostu wszystkich, żeby się spróbowali nauczyć tego, użyli tego, zobaczyli jak to działa. Nie bali się, tak. Bo to jest clue moim zdaniem. No, wiesz, nie musisz się, nie uważasz, że to jest piramida finansowa? Okej, dobra, spoko, zobaczymy. Może masz rację, może ja mam rację.
Zalicz to do, jakby, wiesz, bo wszyscy bitcoinerzy też mieli taki moment, gdzie zignorowali bitcoina po raz pierwszy.
Tak jest.
Więc
tak
okay. Jest. Dzisiaj ignorujesz? Dobra, tylko zapamiętaj, że to już miałeś.
Tak, i właśnie chodzi o to, żeby nie dać się, wiesz, wpędzić w kozi róg swojego własnego ego, które ci w pewnym momencie powie, nie, ja sobie już obiecałem, że to jest złe.
Tylko widzisz, bo ładnie powiedziałeś, że może trzeba będzie Chrześniakowi pomóc na przykład, tak? W audycji będziemy opowiadać, jak wygląda sieć i od strony hardware'u, i software'u, i ta warstwa społeczna, która mnie też jakoś najbardziej interesuje. Sieć zbudowana jest z node'ów, węzłów, które na bieżąco cały czas sprawdzają, czy nigdzie nie popełniliśmy błędu. Czy
wykonują pracę.
Nie chcę zrobić w chuja. Pracę akurat wykonują górnicy, nody raczej nadzorują. Sprawdzają, czy się wszystko zgadza.
Ale każdy, kto...
To jest audyt.
Tak.
I teraz to, co chcę powiedzieć, to jeżeli rzeczywiście spojrzymy na sieć jako sieć kontaktów, to nie twój komputer w garażu jest node'em, tylko ty nim jesteś.
Oczywiście. Dlatego użyłem słowa wykonują pracę, że node'y wykonują pracę, bo jesteś osobą, która przyczynia się do tego, że ta sieć perpetuuje, trwa, jest, wzmacnia się.
I wcale może nie trzeba czekać na to, żeby, wiesz, że będzie trzeba kogoś ewakuować. Może praca do wykonania jest teraz, kiedy jakby jesteśmy, kiedy...
Dlatego z uporem maniaka, mimo że cały czas dostaję po prostu dziwne spojrzenia i dziwne uśmiechy, spokojnie tłumaczę o tym i każdy, kto chce o tym porozmawiać z moich bliskich, usłyszy ode mnie, dlaczego to jest ważne.
My nawet jesteśmy dumni, że jesteśmy wariatami, co?
Tak. Ja wiesz co, to jest takie trwanie przy swojej konsekwencji. Ja się nie mam zamiaru zmieniać, wiesz. Wczoraj miałem rozmowę z moją dobrą przyjaciółką, która się teraz zatrzymuje, wiesz, że no, to jest sekta. Ten Bitcoin to jest jakaś, wiesz, jakiś kult, jakaś sekta. Ja mówię, wiesz co, zwał jak zwał, nie sądzę, żeby to była sekta, ponieważ nie znam swojego guru, nie mam żadnych przykazów, żeby ty coś robić, nie robić. Mamy swoją społeczność, mamy swoje community, czujemy się w nim bardzo dobrze, mamy po prostu wspólne rzeczy. No właśnie to jest sekta, że to... Nie.
Szachy też to sekta.
Tak, no to na tej zasadzie. No. W każdym razie, staram się wytłumaczyć, że tu się nie ma czego bać, to jest matematyka. I to jest coś, co po prostu trzeba zacząć powoli rozgryzać, uczyć się, próbować, wziąć do ręki, wiesz, kupić sobie kawę za Bitcoina, zobaczyć, jak się tą transakcję robi. No bo w pewnym momencie będziesz miał nóż na gardle, będziesz musiał coś zrobić i możesz popełnić duży błąd. Ktoś się może po prostu wydymać. Mamy miejsce na jakąś małą promocję tutaj mojego nowego projektu?
Widzisz, bo to też jest kolejny temat, który chciałem z tobą poruszyć. To w ogóle jak budować projekty, bo ty masz ich całą masę.
Wiesz co, no ja się bawię tym rzeczywiście i to jest, dla mnie to jest w ogóle przyjemny, to jest hobby. Buduję aktualnie projekt, który nazywa się Net4Sats. Net4Sats.com to jest możliwość odsprzedawania swojego internetu w sposób anonimowy lub nieanonimowy. W każdym razie to nie ma żadnej tutaj innowacji specjalnej. Po prostu masz swój router, na którym masz oprogramowanie i to pewnie każdy z nas kiedyś tam widział w jakimś hotelu czy gdzieś, że o, jest Wi-Fi otwarte, klikam i się loguję, tak? No zrobiliśmy z kolegami, z chłopakami dużo mądrzejszymi ode mnie, którzy zbudowali taki otwarty system operacyjny Tollgate. Takie oprogramowanie, które ja chcę wykorzystać w kilku use case'ach, w kilku takich przypadkach. Jeden to jest do tego, żeby współdzielić się Wi-Fi w własnym, nie wiem, w domu na przykład, gdzie mieszka kilku studentów. Ci sobie mogą po prostu kupować ten internet od tej jednej osoby, która bierze na siebie kontrakt, inni mają z głowy, po prostu płacą za to, co używają. Więc jeżeli nie używasz wcale, będziesz miał jednego studenta, który siedzi i gra cały czas i konsumuje duże ilości tego internetu, a drugi, nie wiem, pracuje ciężko, może przyjdzie do domu, podłączy się, by sobie pogadać na Messengerze, tak? W sensie nie korzysta z wielkiej ilości danych. No to dlaczego obaj mają płacić tyle samo? Drugi use case jest taki,
chcesz
że...
liczyć internet na wagę.
Tak. Drugi use case jest taki, że na przykład...
Ile panu odkroić?
Jeżeli jedziesz... Pay as you go.
Klasa, no.
Jeżeli jedziesz na pole kempingowe gdzieś daleko i nie ma tam zasięgu i chciałbyś mieć na przykład dostęp do internetu, to możesz się tego podłączyć. Ale najfajniejszym use case'em jest coś, co musimy jeszcze dopracować, jeżeli chodzi o interfejs, jest screen time management. Jest edukacja dzieciaków w własnym domu, że jest internet do dyspozycji. W godzinach powiedzmy tam, nie wiem, homework, internet jest za darmo. Ale po godzinie 20 włącza się płatny internet na przykład i płaci za niego satsami. Jeżeli chcesz zarobić satsy, to musisz zrobić ileś tam rzeczy w domu, żeby zarobić te satsy. Możesz ze swoim rodzeństwem handlować, hej, wyrzuć za mnie śmieci i odpalę ci tam parę satsów. A na przykład, jeżeli masz osobę, która jest uzależniona od TikToka czy od Instagrama, to o godzinie 22 internet staje się bardzo drogi.
Wszyscy znamy tę scenę, jak stary chodził za tobą i gasił światło.
To jest to. No, a to jest fajne, dlatego że jakby te całe satsy, one krążą w rodzinie, w sensie to nie wychodzi, tak? To ojciec, ten który płaci rachunek, dostaje. Więc to jest punkt edukacyjny. Wolny market. Dysponujesz swoim czasem, swoją atencją właśnie, swoją uwagą, którą poświęcasz na pierdoły w internecie, albo oszczędzasz satsy, za które możesz kupić sobie, co chcesz.
Uczysz czegoś, tak.
Uczysz czegoś.
I w ogóle wszystkie te bitcoinowe biznesy, ja też próbuję je jakoś stawiać. Tu studio, w którym siedzimy, też zbiera satsy, nie? I tu można by internet wypuszczać w ten sposób. Zresztą będzie tu kilku bitcoinerów, więc może jest to pomysł. Ale zmierzam do tego, że bardzo podoba mi się w budowaniu wszelkich biznesów na wolnym, cyfrowym, neutralnym, apolitycznym pieniądzu, to, że cokolwiek byś nie budował, to tak naprawdę budujesz małe grono, które wymieniając się, prowadząc jakieś transakcje ekonomiczne, tak naprawdę rośnie wspólnie. Rzadko kiedy ten kapitał tak naprawdę ucieka gdzieś dalej do jakichś trzecich stron. Zdarzyło mi się z kolegą na przykład produkować kiełbasę i sprzedawać ją po kolegach bez pieczątki, bez pytania, bez kurwa sanepidu, dzwoń na pały już teraz. Ale już tu się chwaliłem też w tym materiale, że po pierwsze wciągnąłem w to kolegę, który swoje pierwsze satsy zarobił, nie kupił.
Piękna.
A jakby osobny wątek jest taki, że to ja, będąc tym nodem, nawet jeżeli mój nod na komputerze w tej chwili jest wyłączony, to ja dalej pracuję, ja zapewniam jakieś usługi swoim znajomym. Prawdopodobnie fiducjarni będą się chcieli do mnie przypierdolić, że ja to robię, że to nie wolno, że to nie oddaję im jakiegoś udziału z tego. Natomiast szukaj tego, mordo.
No tak.
Jakby ja tu mówię, że co robiłem, kiełbasę, ale ja jestem gada. Ja tu sobie tylko tak pierdolę. Pokaż mi, gdzie to leży. To wpiszesz mi to kurwa do PIT-u, czy gdzie tam potrzebujesz. Ale jak nie znalazłeś, nie pokazałeś palcem, to fuck you, kurwa.
No tak. Znaczy, wiesz, fajne jest to, że te społeczności się rozwijają, że jest BTC Map, tak? Jest fajna platforma, gdzie można sobie zobaczyć, gdzie można płacić bitcoinem. I w Polsce jest łyso trochę, tak. Ale na przykład na takiej Maderze jest 180 miejsc, gdzie możesz, wiesz, od dentysty przez fryzjera, przez supermarket. Możesz żyć na bitcoin standard, na standardzie bitcoina.
No widzę dziurę w twoim bitcoinowym płaszczyku. Bitcoin Map jest przydatnym narzędziem. To, że w Polsce, jak powiedziałeś, mamy dziurę, czyli łysą. A skąd wiesz, że nie ma tu biznesów, które przyjmują satsy?
Fajnie byłoby je znaleźć. No,
to się staraj, bo może po prostu nie zasłużyłeś. Może są biznesy, które prowadzą zamknięte swoje grupy. I jeżeli mamy pieniądz prywatny, pozwalający na anonimowość, to nie każdy musi być na BTC Map. Studio, w którym siedzimy, nie jest na BTC Map.
Oczywiście, że nie.
Ten, kto chce z nami tutaj coś zbudować, popracować, ten nas znajdzie. Spokojnie. Ale jak chcesz, żeby fiducjarni mogli sobie w swoim telefonie znaleźć nas i oni mają pieniądz i oni se kupią, sorry, Gregory, W dupie was mamy. My tu budujemy między swoimi i mamy
sami,
do tego
sami
prawo.
Bezrobotni.
Tak, ja się nazywam niezatrudnionym. Nie wszystko musi być publicznie dostępne i właśnie tego nie widzą ludzie. Tego nie widzą fiducjarni próbujący ustawami coś zmienić. Bo jak przyjdzie co do czego i ustawa jakaś u nas w kraju wejdzie, to oni sobie BTC map otworzą i będą jeden po drugim, kurwa, telefony z Urzędu Skarbowego. Nie o to chodzi. Mam wrażenie, że większość bitcoinerów czeka na ten moment, aż właśnie wszędzie będzie można bitcoinem zapłacić. Że oni by chcieli, bo to by było wygodne. Tak jak powiedziałem, bitcoin odwraca modele. On się wydarzy nie wtedy, kiedy wszędzie będzie dostępny. On się wydarzy wtedy, kiedy ty nie będziesz chciał przyjąć papierowego, chujowego, politycznego pieniądza. Kiedy my sobie będziemy mogli dać radę bez nich i wcale się nie będziemy... I oni będą nas prosić, żebyśmy my dla nich coś zrobili. Bitcoin to jest sieć ludzi produktywnych.
Albo prosić, albo ścigać i próbować, no, wiesz...
No to dlaczego się ogłaszasz na BTC Map? Ja wiem, że to jest przykre, że my się musimy chować. Ja też się nie chowam, bo ja pod swoim... Ja pod nazwiskiem nawet występuję. I chodź, dawaj, kurwa, mordo, usiądź ze mną tu, pogadaj, co robię nie tak. No duża część ludzi wyobraża sobie to przyspieszenie takie bitcoinowe na fiducjarnych zasadach. A to będzie na odwrót. To będzie inaczej.
Bitcoin będzie, jeden bitcoin równa się jeden bitcoin i zawsze będzie się równy jeden bitcoin. Natomiast siła nabywcza jednej złotówki, czy jednego euro, czy jednego dolara będzie systematycznie spadała i to jest tak zaprojektowane, że nie ma tego innej drogi.
Ale i to nie potrzeba było do tego bitcoina. To jest tak zbudowane.
To jest tak zbudowane, tak. Więc jeżeli chcesz zachować swoją energię i swój czas, który włożyłeś w pracę, którą wykonałeś, no to musisz to zagospodarować w czymś innym niż waluta fiducjarna. Jeżeli lubisz złoto, okej, spoko, kup sobie złoto. Tylko że jeżeli będziesz miał tego złota trochę za dużo, to ktoś ci może je ukraść, możesz z nim nie wyjechać przez lotnisko, nie wsiąść do samolotu. No Bitcoin rozwiązuje dużo problemów.
Znowu gadasz frazesami o tym, że można go przenieść za granicę w ogóle w głowie na Golasa. Tak, to jest wszystko prawda.
No to jakie to są frazesy?
Chodzi o to, że sugerujesz, że Bitcoin jest narzędziem dla uciekających.
Lepszym.
Tak.
Nie dla uciekających.
Natomiast to nie jest narzędzie dla uciekających. Właśnie, bo chodzi mi o to, że z tej historyjki może wynikać, że my nie, sobie kupimy Bitcoin, jak tu czołgi wjadą.
Chodzi o to, że jeżeli dzisiaj masz zawrzeć transakcję z kimś, kto jest, nie wiem, w Afganistanie, to złota mu nie wyślesz.
Z tej właściwości Bitcoina, że można go schować w głowie, wynika użyteczność nie tylko dla tych, którzy będą chcieli uciekać, ale sam fakt, że ty tu, u siebie w domu, możesz nie mieć nic, nie mieć żadnej nieruchomości, nie mieć żadnego telefonu, nic nie mieć, możesz nic od nich nie kupować, a być obrzydliwie bogatym człowiekiem.
To prawda.
Zwłaszcza fiducjarni patrzący z drugiej strony, władza centralna. Być może do nich dociera to, że ludzie mogą chcieć uciekać z tego kraju. Ale na razie nie uciekają, więc oni się tym nie przejmują. Mordo, ja mogę uciec z całego fiducjarnego polskiego systemu i w ogóle nie wyjeżdżać ze własnej wsi. Ja mogę tu zostać i spierdolić z każdego konta bankowego.
Oczywiście.
To jest...
Tak, to ja wiesz, mam paru znajomych, którzy pozamykali właśnie swoje ostatnie konto w banku. Mieli, wiesz,
to
mieli
jest mój
kiedyś,
cel teraz.
I da się tak żyć, wiesz, da się to zrobić. Ja jestem w Polsce, wiesz, ja nie mam, przyjechałem do Polski bez złotówek. I dzisiaj spotkam się i będzie, wiesz, no.
Przecież o tym musimy. BitBlick to jest w ogóle fascynujące narzędzie.
Tak.
Kumasz to? Opowiedz proszę, czym to jest i jak ty z tego korzystasz przy okazji swojej wycieczki w Polsce?
No, w Polsce generalnie gdziekolwiek, gdzie muszę coś kupić, zrobić jakiekolwiek zakupy i mogę zapłacić blikiem, to mogę użyć BitBlicka, czyli po prostu sprzedać tyle bitcoina, jaka jest równowartość tej transakcji, którą wykonuję.
Teraz, w tej sekundzie.
Tak, i działa to fenomenalnie. Jest to
w weekend.
zdecentralizowane, działa cały czas. Średnia długość oferty, którą gdzieś tam wisi, bo to jest po prostu maczowanie, tak? Czyli ktoś daje ofertę, ktoś ją kupuje od razu. Z kilka sekund.
Rynek po prostu.
Po prostu
to rynek. Rynek więc... wymiany wolnego, cyfrowego, neutralnego politycznie pieniądza na kody BLIK.
Tak, tak.
Genialne.
Genialne.
I nawet jakby ktoś się chciał przypierdolić, że komuś coś nie pasuje, że to jest może nielegalne, że nie ma tego w ustawie albo coś, to sorry mordo, ale ten projekt to jest aplikacja open source. Jak ją tu zamkniecie, to ktoś inny sobie zrobi Ctrl-C, Ctrl-V na innym serwerze i jedziemy dalej.
Tak, no to się pojawia pytanie, czy jeżeli ja jestem rodzicem i mój, nie wiem, syn czy córka chce sobie kupić bułkę w szkole i prosi mnie, żebym podał BLIKa, czy to jest legalne, czy BLIKa, czy to jest legalne, czy nielegalne?
Płacisz córce kartą, albo w ogóle dasz kartę córce czy dziecku za do używania pieniądza.
Zwoń na pały.
Ale już ktoś bierze z tego udział, jakby, tak? Wysyłając przelew, ty oddajesz część skurwysynom. Tak, jakim prawem?
Dlatego bitcoinerzy, jeszcze podkreślę, bo tego to często jest pomijane, natomiast dla osób, które gdzieś tam są, zaczynają swoją przygodę, czy może są po prostu ciekawi i słuchają tej edycji, bitcoinerzy naprawdę są zwolennikami gotówki. Gotówka jest święta, gotówka jest bardzo ważna.
Dlatego bitcoin to jest, zgodnie z nagłówkiem samego white papera,
Electronic Peer-to-Peer Cash System.
To jest system elektronicznej gotówki. I to, tutaj powinna być kolejna minuta ciszy, żeby sobie to dobrze przemyśleć, bo jest w samej tym słowie gotówka, tylko cyfrowa, no jest ukryte bardzo dużo znaczenia. Oczywiście to, jak to działa, no będziemy próbować opowiadać na bieżąco. Jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, to Bitcoin White Paper zawsze sobie może znaleźć i tam to jest szczegółowo napisane.
Ja może jeszcze dodam tylko tyle, że używajmy gotówki, dlatego że jeżeli nie będziemy my używali, to nasze dzieci już nie będą miały do niej dostępu.
Jak z tymi albumami muzycznymi.
Gorzej, dlatego że nasze dzieci wtedy będą musiały używać pieniądza, który jest programowalny i sterowalny i będzie miał datę ważności,
widzisz,
będzie
ludzie
do wydania w promieniu...
Tak, przerażające. No. Przerażające. Natomiast wydaje mi się, że ludzie mają raczej taki podświadomie wgrany...
Nie mają.
...rozumienie. Nie wiem, w Szwajcarii podobno już, i chyba było, jeżeli dobrze rozumiem, referendum w tej sprawie, zostało zagwarantowane... pozostawiają gotówkę i ma być. I zostało to wpisane w ich jurysdykcję. Tak, rozumiem. Natomiast, wiesz, to jest coś takiego jak moja teściowa. Ona do dziś prowadzi fizyczne, papierowe albumy fotograficzne rodzinne. Mhm. Nawet w dobie jakby aparatów cyfrowych ona regularnie wywołuje zdjęcia i wkłada tak sobie w album.
Super.
Bo ona rozumie, że to jej nie zginie. Ona to umie obsłużyć, tak, żeby nie zginęło. To będzie leżeć. Ona się tym zajmuje, ona ma z tego przyjemność. Tak. Ona to robi, docenia fizyczną kopię tego zdjęcia. I ludzie to mają wgrane raczej.
Ja się z tym trochę nie zgodzę, dlatego że gotówki się nie zabiera z dnia na dzień. To jest proces bardzo długotrwały i... Generalnie nie wiem, ile teraz można wypłacić pieniędzy z bankomatu.
Znaczy limitują, tak.
Tak. I to będą, wiesz, to działa w dwie strony, nie miejmy złudzeń. Po pierwsze limitują, po drugie wartość tej kwoty, siła nabywcza tej kwoty maleje.
No tak.
I w pewnym momencie to będzie absurdalne, jeżeli będziesz mógł wyjąć, nie wiem, wyjąć 200 zł czy 500 zł, ale chleb cię będzie kosztował 100.
No tak. I tylko taki wątek, który niezauważany często, to jest to, że ten pieniądz to jest też jakąś formą wypowiedzi. Jeżeli ja od ciebie kupuję gruszkę, która u ciebie rosła, doceniam wartość, którą wypracowałeś i jest to jakiś rodzaj uznania twojej pracy. Jeżeli oni w tej chwili limitują użycie pieniądza albo próbują podbierać sobie z każdej jednej transakcji w gospodarce, no to oni w pewnym stopniu ograniczają wolność wypowiedzi. Wolność docenienia pracy kogoś innego. Zastanawiam się, czy coś jeszcze o tych twoich różnych biznesach, bo prowadziłeś ich kilka. Wspomniałeś o Sats for...
Net for Sats.
Net for Sats. No, partycypujesz w kilku różnych projektach i cały czas coś tam...
No, taka zabawa generalnie.
Budujesz.
No, ale tutaj jest fajne to, że w Net for Sats rzeczywiście pracuje z super ludźmi, którzy zbudowali cały Tollgate i którzy znają ten system od podszewki. To jest wszystko community bardzo inteligentnych ludzi, którzy klepią oprogramowanie, którzy są czasami może troszeczkę za bardzo, wiesz, tacy nerdowaci i
komu to oceniać?
No wiesz co, jak ktoś twierdzi, że wszystko można zrobić w konsoli, to ja mówię, wiesz co, jeżeli chcesz zrobić produkt, który ma być dla ludzi na rynku, to nie możemy im tego dawać, wiesz, przez SSH, no.
Tak, i to też istotne spostrzeżenie, że często wydawać by się mogło, że jeżeli chcesz pracować w Bitcoinie, no to musisz być programistą, a to jest trochę tak jak oglądałem jakieś wystąpienie Steve'a Jobsa z wczesnych lat takiego pracy nad ich produktami i on wtedy próbował ściągać do Apple'a ludzi, którzy są nie tylko programistami, ale i marketingowcami, ale i umieją jakby opowiadać historię.
Storytelling.
Ponieważ ci wszyscy ludzie łącznie potem doprowadzili do stworzenia produktów, które były nie tylko dla komputerowców, nie były tylko jakby maszynami liczącymi, ale były po prostu produktami użytecznymi, przydatnymi, sprawnymi, eleganckimi, wygodnymi. I no, zmierzałem tylko do tego, że w Bitcoinie, jak się okazuje, możesz kurwa kiełbasę robić, wiesz. Potrzebujemy wszystkich, potrzebujemy produktywnych ludzi,
absolutnie,
którzy potrafią coś zrobić i dopiero jak ci ludzie przyjdą do sieci, która pracuje bez pytania polityków, to wtedy fiducjarni przyjdą i oni się będą pytać, mordo, zrobisz mi coś? O. I tak to widzę, tak widzę najbliższą przyszłość, no.
Oby tak było.
Dlatego pracujmy, cieszę się, że jesteś, mordo, że pracujesz, robisz tam, no trochę... Trochę daleko, ale no, trudno, już ci nie będę z tego powodu bardzo dogryzał. Tak czy siak, budujemy razem. Dziękuję ci jeszcze raz za twoje towarzystwo podczas ostatniego całego roku. Nad warsztatem tam pracujemy, były różne trudności, ale...
Jest zabawa.
Ale na pewno no, dawałeś jakąś taką poczucie, że nie jestem sam.
No tak, tak. To jest ważne, bo to jest podróż, którą się gdzieś tam człowiek sam ze sobą przechodzi, przebywa, odbywa. I fajnie jest, jak jest to community, jak są ludzie, z którymi można coś porobić. To jest bardzo budujące. I tych ludzi można znaleźć, oni są wszędzie, naprawdę. W każdym mieście gdzieś tam są wolni ludzie. Oni może jeszcze nie są bitcoinerami, ale staną się nimi prędzej czy później. Więc jeżeli czujesz taką potrzebę, żeby coś zrobić... No najprostszy przykład, iść na spacer i może zaprosić parę innych osób i o tym pogadać.
Ale u mnie nikt nie robi.
U ciebie nikt nie robi?
Nie, chodzi o to, że
a, no
wiesz,
tak.
W Polsce mamy dwa.
A, tak, tak.
Mam, czy coś?
No to zacznij ty, mordo, no. To zacznij ty. Idź na spacer, weź sobie kumpla, koleżankę, nie wiem, powiedz o tym komuś innemu. Nie bój się mówić. I to może być intimidating, tak? Niełatwe na początku. Może być takie troszeczkę przejmujące, bo nie mamy do końca słów nawet w gębie. No ja nie mam słów w gębie, żeby o tym mówić po polsku na przykład, tak jakbym chciał. Robisz to lepiej ode mnie. Natomiast...
Dziękuję.
Natomiast to jest ważne, żeby nie bać się, żeby zacząć tę przygodę, rozmawiać z ludźmi, być otwartym, po prostu mieć otwarty umysł, nie zamykać się i być ciekawym.
Może warto po prostu przestać udawać, że nie ma wyjścia.
Tak, przestań udawać, że nie ma wyjścia. Zacznij go szukać po prostu. Jeżeli będziesz udawał, że nie ma wyjścia, to go nie znajdziesz.
Przestań się oszukiwać, że wszyscy tak robią. Nie, nie wszyscy.
Nie wszyscy. I tym akcentem...
Dzięki. Jeszcze będzie muzyka od ciebie na koniec.
Spokojnie.
To jest kawałek do tych, którym zabrakło sił i zasadniczo przeciwnością losu. Do tych wszystkich, którzy dali się pokonać pieniądzom, niepewności jutra i torturom szarej codzienności. Do wszystkich tych, którzy zapomnieli.
się chuju, czego ty chcesz? To twoja śmieszna egzystencja dzisiaj warta jest. Zrezygnowałeś z siebie, poddałeś się. Żyjesz jak niewolnik, jak łańcuchowy pies. Musisz żyć, naprawdę żyć, musisz żyć i z tobą być. Jeśli teraz pokona cię, lepiej skończ z sobą już dziś. Nie widzisz już celu, choć kiedyś nie widziałeś. Nie jesteś z sobą, nie żyjesz jak chciałeś. Swe plany na jutro do szans dopasujesz. Wierzysz, co ci dadzą, już życia nie czujesz. Musisz żyć, naprawdę żyć, musisz żyć i z tobą być. Jeśli masz pokona cię, lepiej skończ z sobą już dziś. Zgubiłeś marzenia, swą wiarę sprzedałeś. Już zapomniałeś, że kiedyś myślałeś. Nic nie da kompromis, rozmina się równo. Jak plastelina, jak miękkie gówno. Pozorne myślenie wytrawia cię. Już jesteś jak wszyscy, skurwiłeś się. Paraliż codzienności rozjebał cię. Zaśnisz naprawdę albo zabij się. Musisz żyć, naprawdę żyć, musisz żyć i sobą być. Jeśli nas pokona cię, lepiej skończ sobą dziś.